sytuacja była. Mamy dwie skargi, więc ja proponuję, żebyśmy może zajęli się najpierw sprawą pani Izy. Dobrze? I potem przejdziemy do sprawy pani. Czy tak wszystkim odpowiada? Pani Tereso?
Tak.
Czy mogę pani przeprosić na dosłownie parę minutek i za chwilę panią poprosimy? Dobrze? Pana jeszcze czekamy. Gości tak samo, więc...
Dobrze.
Dziękuję.
Nie wiem, czy mamy jakieś tajne obrady, czy na inny temat, ale komisja jest jak to, nie tak,
no. No, tak sobie mogła też powiedzieć, że mogła pani
zostać.
Pani Teresa, pani zapoznała się pani z tymi dokumentami pani Izy na temat Straży Miejskiej?
Tak. Że najpierw Straży Miejskiej.
Tak,
tak. Rozumiem, że jak pani jest tą. Tak, zapoznałam się.
Czy coś państwo chcą powiedzieć w tej sprawie?
Już padł chyba.
No słucham pani.
Chciałam powiedzieć tak, zapoznałam się z tą skargą. Uważam, że komisja skarg, wniosków i petycji powinna się zająć tą skargą, tak jak skargą obywatela, czyli skargą na organ w kwestii tych na razie mówimy rzekomych instalacji w telefonach pracowników. Bo jest to skarga, oprócz tego, że jest to skarga pracownika, to jest to też skarga obywatela, który według zarówno konstytucji, jak i 8 działu KPA może swobodnie stawiać zarzuty, postawiła je jako obywatelka, jako pracownik, czyli na działalność organu jako takiego, ponieważ zarówno Urząd Miejski, jak i Straż Miejska jest podporządkowana burmistrzowi. Co prawda sam urząd jako taki, co ma też tam odzwierciedlenie w przepisach prawa, jest taką jednostką pomocniczą samego burmistrza, nie jest to jednostka organizacyjna. A Straż Miejska podlega odrębnej ustawie, ale również podlega, jej komendant podlega burmistrzowi. Czyli byłaby to skarga w zasadzie na burmistrza albo komendanta, ale rozumiem, że to jest skarga na burmistrza za brak nadzoru. Natomiast sprawę mobbingu uważam, że to jest sprawa, reszta pozostawiana by była do komisji rewizyjnej, czyli ten już jako skarga pracownika, no bo skarga została przesłana do dwóch komisji, czyli do naszej i ma cechy charakteru, znaczy ja oceniam to tak, że może badać i komisja rewizyjna, i komisja skargi wniosków, ponieważ ona się, jak żadna inna komisja, opiera na tym, że jej rozpatrywanie podlega, naszej komisji podlega tej części KPA, o której wspomniałam. Czyli podlega też prawu administracyjnemu, ale postępowania administracyjnego. Co do tego, jak oceni to komisja rewizyjna, komisja rewizyjna w najbliższym czasie jest, bo w sprawie mobbingu można się zwrócić do sądu, bo jest to skarga pracownicza. Można też zalecić pani, jeżeli nie wiemy, myślę, że wiemy. Te pisma były takie dosyć wskazujące na to, że ma rozeznanie w przepisach prawa. Bo chyba na coś innego się, na nic innego się by nie skarżyła.
Jeżeli chodzi o sam mobbing, to faktycznie to jest sprawa, którą powinni się zająć pani, powinna złożyć skargę do sądu pracy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o
no ale kwestię, można to zgodnie z kompetencjami też, czy możemy to tak uznać, że zgodnie z kompetencjami właściwym tutaj jest, ponieważ skarży się jakby na komisję mobbingową, którą powoływał pan burmistrz, to tak jak to się skarży na pracodawcę, no de facto może nie pisała, że na burmistrza, ale no na ten cały i na urząd miasta jako struktura, bo też nie sprawdziłam, jaki jest skład tej komisji mobbingowej, czy tam skład, ale chyba też strażnicy. Nie wiem, czy są odrębne komisje, te wewnętrzne w sprawach przeciwdziałania mobbingowi dla całego urzędu, czy, bo nie pamiętam, nie wiem, czy były jakieś zmiany w ustawie o strażach miejskich. W zasadzie jest to taka jednostka wydzielona, ale nie jest to wydział urzędu, tak? Nie, to pan mecenas może troszkę więcej wyjaśni. Czyli ponieważ Rada skierowała to do nas, więc uznałabym, znaczy zaproponowałabym wniosek, że bezzasadna jest tam na mobbing, bo jakby to nie nasza kompetencja, choć mamy prawo kontrolować burmistrza, kierowników jednostek, tak, natomiast tutaj to już jest sprawa jakby taka wewnętrzna, ponieważ jest prawo do sądu, natomiast w tym wypadku prawa do sądu nie ma. Być może pani nie odważyła się, bo też może oddać do prokuratury, ale ponieważ jest to nasza jakby wewnętrzna sprawa, więc powinniśmy, wydaje mi się, tym zająć. Dziękuję bardzo.
Ja nie mam nic do powiedzenia.
Panie prezesie, jak to wygląda? Jak pan uważa? Bo tutaj, ja tak mam zgodność do tego, że jeżeli chodzi o samo skarżenie, to powinien to być sąd, tak jakby nie jesteśmy władzą do tego, nie możemy tego rozstrzygać, ani opiniować. Jeżeli chodzi o tam o te sprzęty i w ogóle myślę, że
to się nadzieję, że będzie.
Tak, to będzie powołany zespół na komisji rewizyjnej, to się będzie wyjaśnić z czasem. Tylko właśnie tego, co pani Teresa powiedziała, że jako po prostu obywatel, jako skarga na jednostkę miejską, jak to pan uważa, co pan myśli?
To znaczy tak, to tak jak powiedziała pani radna, ta sprawa ma, czy ta skarga, to pismo ma kilka wątków i w zasadzie na te kilka wątków trzeba patrzeć myślę odrębnie. Myślę, że co do tego, że skarga w tej części mobbingowej nie należy do właściwości Rady Miasta i Komisji Skargi, z której petycji, to wszyscy się zgadzamy. Ja tylko tak tytułem wyjaśnienia, bo pani poruszyła tę kwestię, to według mojej wiedzy nie ma jakiegoś takiego stałego składu Komisji Antymobbingowej. Ona jest powoływana doraźnie do poszczególnych spraw. Ja też nie powiem pani, jaki był skład tej komisji.
To nie chodzi mi o nazwiska, ale z urzędników innych wydziałów i Straży Miejskiej już nie.
Ja tutaj mogę powiedzieć, że żadnej tajemnicy nie ujawnię, że tutaj osoby ze Straży Miejskiej to raczej komisji dostarczały informacje o tym, jak wyglądają tam, no były wysłuchiwane
po prostu,
nie? Tak, po to, żeby rozpoznać tą sprawę. Nie? One nie, z tego co wiem, nie były w komisji.
Ja też miałem na pewno pytała o nazwiska, nie poprzytoczę ich, ale nie było nikogo ze Straży Miejskiej.
Tak, to też no, tutaj to nasze pytanie.
Były tam z różnych działów osoby, tak.
To też chodzi o obiektywizm, tak, no to myślę, że taka po prostu podstawowa rzecz, żeby ten obiektywizm zachować. Jeżeli chodzi o te wątki dotyczące monitoringu, tych wydatkowania środków, czy sposobu monitoringu potencjalnego wycieku danych, o których mowa w tym piśmie, no to tutaj też wszyscy doskonale wiemy, że jest to przedmiotem, czy będzie przedmiotem badania przez komisję rewizyjną. I to też jest rzecz, która jest jakoś zaopiekowana. Natomiast trzecia rzecz, to co powiedziała przed chwilą pani radna, wątek skargi na burmistrza, no moim zdaniem w tej części trzeciej to jest to skarga na pracownika Urzędu Miasta. Oczywiście przełożonym wszystkich pracowników Urzędu Miasta, jeśli ich naczelników jest burmistrz. I oczywiście gdyby w ten sposób myśleć, to każda skarga na pracownika czy naczelnika wydziału w urzędzie, czy kierownika takiej tutaj wewnętrznej jednostki komendanta straży w tym przypadku byłaby skargą na burmistrza. No tak moim zdaniem jednak nie jest, bo ta skarga dotyczy działań i zachowań.
Na burmistrza jako organu. Nie chodzi o osobę fizyczną, tylko o organ.
Ja zdaję sobie sprawę, że
nie jest. Żaden z pracowników, nawet pan komendant straży miejskiej nie jest organem. A jednocześnie pan burmistrz jest organem, który ma swoje te siły pomocnicze do sprawowania swojego urzędu. W tym wypadku jest to sprawa nie tylko pracownicza, ale jest to sprawa, która jest bardzo groźna, jeżeli potwierdziłoby się to naruszenie. Naruszenie prywatności, podsłuchy, telefony, połączenie systemu straży z telefonami prywatnymi. Ja tego nie przesądzam, nie wiem jak to jest, ale wydaje mi się, że nasza komisja powinna to zbadać. Oczywiście może w porozumieniu z komisją rewizyjną, ale to uważam, bo, ponieważ pani nie skarży się tylko, że ona jest pokrzywdzona. Ona mówi, że istnieje zagrożenie, że wyciekały dane, że te połączenia, to połączenie systemów było, działało w czasie legitymowania obywateli, dlatego uważam to za skargę powszechną, która po prostu w tym miejscu, tak to jest, co innego jest tam zbadanie, my wydaje mi się, że powinniśmy zbadać. Czy ta komisja, i tu oczywiście może to być zanalizowane, czy ta komisja mobbingowa, tak? Bo to nie był tylko mobbing, że ktoś kogoś prześladuje wyłącznie, nie wiem, słownie, czy nie chce z nim rozmawiać. To był mobbing z użyciem elektroniki. Jeśli był, bo jak mówię, nie przesądzam. Czyli i nie dotyczył tylko tej pani, tak? Może inni nie zauważyli, albo uznają, że to nieprawda, my tego nie wiemy. Ale jeżeli jeszcze jest zagrożenie, mówi o zagrożeniu dla mieszkańców, tak? Czyli ona występuje w imieniu innych i to gwarantuje jej konstytucja, ta skarga powszechna i ten dział 8 KPA. Także uważam, że powinniśmy się tym zająć, ewentualnie uznamy swoją niestosowność w trakcie badań, tak? Ale podstawy do tego, żeby komisja rewizyjna to badała inaczej, bo ona też nie ma, my mamy tą uproszczoną procedurę, ale jednak w KPA. A komisja ma taką wewnętrzną, tak? Sprawdzi fakty i co. Jeżeli się potwierdzi, no to do prokuratury. Jak się nie potwierdzi, to skarga będzie bezzasadna, tak? Natomiast jeżeli dwie komisje, badając to troszkę innym kątem, będą to, może być wtedy wspólna komisja, zastanowimy się, no bez dokumentu, bez tego, co pani przedstawiła w tych swoich pismach, no to my niczego nie wiemy.
Zgadzam się z tą konkluzją ostatnią, to na pewno, bo to są wszystko tylko twierdzenia.
Tak, bo to mogą być, tak, to są twierdzenia, ale komisja mobbingowa i pan burmistrz już wie coś więcej. Tak? I ona twierdzi, że potwierdzano, że to były jakieś błędy organizacyjne.
Ja myślę, pani Rada, że nie naruszę też żadnej tej wizji, jeżeli powiem, że ta sprawa była badana przez inspektora ochrony danych tutaj wewnętrznym w urzędzie i ona teraz nie stwierdzi naruszenia.
Ale
to
jest
tam
nie
powinna
inna rzecz,
bo
to będzie
badane. To są pracownicy, urzędnicy.
Bezsprzecznie prawda. Natomiast ja myślę, że tutaj klucz problemu tkwi chyba trochę w innym miejscu. To znaczy, tak jak powiedziałem, ta sprawa ma w mojej ocenie te trzy wątki, zresztą, które pani bardzo dobrze wyartykułowała. Ja w tym piśmie pani Izabeli, w tym trzecim wątku, widzę jednak skargę na pracownika Urzędu Miasta, a nie skargę na burmistrza. Moim zdaniem pani Izabela skarży się na komendanta Straży Miejskiej i oczywiście zarzuca mu też te działania, o których pani radna powiedziała. To bezsprzecznie tak. Natomiast moim zdaniem jest to skarga na pracownika Urzędu Miasta, nie na burmistrza miasta.
Ja jeszcze mam jedno pytanie. Jaką formę załatwienia sprawy przyjmuje taka wewnętrzna komisja mobbingowa, bo tego z ustawy chyba pracownika samorządowego, innej nie wiem. Czy to komisja bierze odpowiedzialność za to, co tam, jakie wnioski wysnuwa, czy jest to organ, który jest decyzyjny w urzędzie, czy decyzyjnym jest pan burmistrz, który zapoznając się z tą opinią, daje odpowiedź i w zasadzie może nie brać jej pod uwagę, bo z drugiej strony może mieć jakieś jeszcze inne. Bo jeżeli jest to organ decyzyjny, no to jest sprawa już absolutnie wychodzi spoza burmistrza. Ale jeżeli to burmistrz jako szef, mając ten zapoznając się z tym protokołem i mając te dowody, tak, jakieś, ona pisze, że ma, my tego nie wiemy, ale i tak się musimy zwrócić do burmistrza, czy on ma te dowody, bo komendant, rozumiem, w tej sprawie był taką stroną, tak, a nie obiektywnym, w cudzysłowie powiem, sądem. Czyli pan burmistrz, zapoznając się z tym protokołem uznaniowym, zapoznał się również z dokumentami, ma jakąś pełną wiedzę. Ja oczywiście się nie opieram, może to być skarga na komendanta, który musiał jeszcze raz przeczytać tę treść, bo mi się wydaje, że w zasadzie skarga na pracownika, no to właśnie powinna iść jakby do komisji rewizyjnej, czy bo no to musiała być tak właśnie ta niezgodność z prawem, no jest tutaj, to akurat jest. No jest to komendant.
Czyli już potem potencjalnie.
No. Proszę?
Potencjalnie.
No, bo to też, no jak mówię, też strażnik nie jest, komendant jest jakby takim urzędnikiem samorządowym, tam jest pracownikiem samorządu, no ale podlega innej też ustawie, no ale jest w tym systemie. Także no może się nie chciałam starszej na burmistrza, ale tak mi się tak jakoś na logikę mi się wydaje, że to jest jakby skarga na organ, który według mnie i nawet przez tą komisję, przy tych dowodach, które niby dała, tak, bo my nie wiemy, że wszystko jest nie tak, że źle to jakby ocenili, tak? A my mamy ocenić, czy doszło do tych nieprawidłowości, i czy uważamy tak samo jak ta komisja, tak? I czy pan burmistrz, że te nieprawidłowości są do jakoś do załatwienia, tak, że trzeba coś zmienić system. Ale tu jest mowa o wprowadzeniu jakiegoś nielegalnego systemu.
Ale to komisja rewizyjna powoła zespół kontrolny, który zapozna się z tymi dokumentami, o których tutaj wspominamy.
Jako członek rewizyjny wiem, jak się państwo zapoznają.
Wiecie,
na tych zespołach. Ja uważam, że to będzie pod kątem wyłącznie urzędu i pracownika. A tu jest skarga tak naprawdę na organ, który dozwolił, bo sam sobie, jeżeli to jest prawda, to sam sobie nie kupił takich urządzeń pan komendant, sam sobie nie zainstalował, tam się pojawia nazwisko, no co prawda zainteresowane, nie będę go wymieniać, ale osoby bliskiej panu komendantowi. I mnie to bardzo interesuje, czy to prawda, tak? I czy to ktoś zatwierdził. No bo i mówię, że to ma oddziaływanie na całe miasto, na tych kontrolowanych, tych, których zatrzymywano, czyli jest to skarga na organ, skarga, a nie na tylko na pracownika, skarga. Bo my innych nie rozpatrujemy tak naprawdę, przynajmniej nie w trybie KPA.
Dobrze, dziękuję.
Teraz jeszcze raz pozwolę sobie, znowu odpowiadając na pani wątpliwości czy pytania, według mojej wiedzy, ale tam znowu tu się muszę zastrzec, komisja antymobbingowa ustala, czy doszło w jej ocenie do mobbingu, czy też nie. Ewentualne konsekwencje z tym związane oczywiście należą do pracodawcy. Konsekwencje na wypadek, gdyby taki mobbing został stwierdzony, należą do pracodawcy w ramach stosunku pracy. No tego już komisja nie zrobi, to jest naturalna rzecz. Natomiast takie stwierdzenie samego faktu, tak, że doszło do zachowań mobbingowych, czy nie, należy do komisji antymobbingowej.
Tak. Dlatego nie mówię, chodzi o te fakty, które można wyłączyć z tej komisji.
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że hipotetycznie, nie, bo ja rozumiem, że hipotetyzujemy trochę w tej chwili, bo żadne z nas nie wie, w cudzysłowie, jak było. Natomiast hipotetycznie, nawet gdyby przyjąć, że takie zachowania miały miejsce, to one jeszcze niekoniecznie muszą być mobbingiem. Myślę, że co do tego się zgodzimy.
Ale może być, mogą być przekroczeniem prawa.
Tak, pani radna, oczywiście tak. Hipotetycznie, gdyby do nich doszło, to mogło być przekroczenie prawa, ale nie każde przekroczenie prawa jest mobbingiem.
Tak.
Co do tego się
to mamy stwierdzić.
Co do mobbingu, myślę, że tutaj się zgadzamy co do tego, że to nie należy do właściwości komisji. Komisja antymobbingowa coś stwierdziła. Pani Izabela ma, wynikające z kodeksu pracy, uprawnienia, o tym, z tego co wiem, została poinformowana, uprawnienia do dochodzenia swoich praw przed sądem niezależnym, no bo komisja też nie jest nieomylna, tak, potencjalnie.
Komisja nie jest sądem.
Nie jest sądem, tak. Zresztą już nie ma takich uprawnień i tak dalej, no wszyscy to wiemy. I to jest jedna rzecz i tutaj myślę, że jeżeli łączymy te sprawy z mobbingiem, czy to, nie wiem, potencjalne nagrywanie, udostępnianie i tak dalej. Jeżeli łączymy to z mobbingiem, to z tego powodu nie jest to rola komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta, bo jest to kwestia zastrzeżona dla innego zupełnie organu, który ma zupełnie inne możliwości działania. Natomiast w tym wątku drugim, w którym mowa jest o naruszeniach przepisów, określonych zachowaniach komendanta, to moim zdaniem, jeszcze raz podkreślam, już po raz któryś, to dotyczy działania, zachowania konkretnego urzędnika Urzędu Miasta, który być może, też tego nie przesadzając, naruszył przepisy, zasady, reguły postępowania, dopuścił się tych rzeczy, o których pisze pani Izabela. Być może tak było. Natomiast niezależnie od tego, patrząc tylko właśnie na przedmiot tej skargi pani Izabeli, to w tym wątku, moim zdaniem, jest to skarga na pracownika, który zdaniem pani Izabeli zachował się sprzecznie z przepisami, natomiast nie jest to skarga na burmistrza. Oczywiście, jak powiedziałem przed chwilą, każdy pracownik Urzędu Miasta w pewien sposób pracuje za burmistrza, dla burmistrza, no bo burmistrz jest tutaj zwierzchnikiem wszystkich w urzędzie. Komendanta również. Tym bardziej w tej strukturze, którą mamy, gdzie Straż Miejska jest w strukturze Urzędu Miasta, a nie jest odrębną jednostką, tak, gdzie w innych gminach to bywa. Natomiast jest to skarga na pracownika urzędu, któremu zarzuca się określone działanie, zachowania, a nie na burmistrza miasta. I moim zdaniem w takim trybie powinna zostać rozpatrzona. Oczywiście znowu tu z boku zostawiam to, że komisja rewizyjna zajmuje się tym, co pani w tej chwili powiedziała, czyli pewnym takim strukturalnym czy uregulowaniem kwestii związanych z danymi osobowymi, z nagrywaniem. To jest zupełnie inna rzecz i to już znowu, to już nie będzie moim zdaniem personalizowane tak naprawdę, bo komisja rewizyjna zbada pewien schemat działania, a nie już, oczywiście z tego to jest powiązane z tymi zarzutami wobec komendanta, bez tego się też nie da oddzielić jednego drugiego, ale tak będzie, że to zostanie zbadany pewien schemat. Natomiast jak mówię, te zachowania są zarzucone komendantowi w skardze pani Izabeli, w związku z tym moim zdaniem jest to skarga na pracownika, nie na burmistrza.
Pani pisała kilka tych pism, tak?
Dwa.
Przynajmniej dwa.
Dwa. Tak.
Nie mówiła tylko o komendancie. Mówiła całym systemie. O komendancie mówiła tylko w kwestiach mobbingu i jednego z jego elementów, czyli wykorzystanie, podsłuchiwanie tam jej i tam innych pracowników. Natomiast nie mówiła, co mnie by zastanawiało też, o tej, czy były inne naruszenia, tak? Czy jeżeli to było, bo ona pisze, że komisja mobbingowa uznała, że były jakieś organizacyjne. Co może być organizacyjnego? Jeżeli byłaby to prawda, to ktoś musiał kupić jakieś urządzenia, albo urząd kupił te urządzenia, zostały nieprawidłowo, bo nie wiemy tego,
to
a to jest
coś mobbingu.
Proszę?
To sprawdzimy właśnie na komisji rewizyjnej.
Ale to są jakby dwie odrębne sprawy. No.
Rada,
komisja
to jest sprawa na burmistrza. Tutaj nie ma wątku skargi na burmistrza. W mojej ocenie. Jeszcze raz.
Natomiast w mojej ocenie jest, ale nie zgodziłabym się z tym, co pan mecenas tutaj mówi. Natomiast oczywiście jak dojdziemy do głosowania, że moim zdaniem, znaczy ja wnoszę wniosek, żeby przegłosować.
Znaczy co do jednego, jesteśmy pewni, że jeżeli chodzi o całe wydatkowanie zakup tego sprzętu, to się będzie zajmowała komisja rewizyjna i zostanie tego powołany zespół. Jeżeli chodzi o mobbing, no to tak zgodnie też uważamy,
no, to wszyscy,
że tym powinien się zająć, pani powinna złożyć skargę do sądu. Możemy tutaj chyba jedynie ocenić i faktycznie zapoznać się z dokumentami, jak pracowała komisja antymobbingowa, czy tam doszło jakieś nieprawidłowości.
I obwinięcie, która powinna być osobowa.
Dokładnie. I tego nie mamy i co do tego chyba, nie wiem, czy wszyscy są zgodni. Patryk, chcesz coś
powiedzieć? No ja się tu upominam w imieniu tych mieszkańców, którzy ewentualnie mieliby, bo to nie jest tylko nasza sprawa wewnętrzna. Pani skarżąca się mówi o tym, że mogło dochodzić, czy dochodziło do tego, że jakby takiej tej nielegalnej inwigilacji podawania danych w tym systemie, że mogło dotyczyć również mieszkańców. I dlatego się upieram, żeby przynajmniej część z tego komisja potraktowała to jako, jeszcze raz powtarzam, po raz trzeci, jako skargę powszechną. Natomiast my też badając to pod tym kątem, tak, czy obywatel nie był zagrożony, czyli aby zapoznając się z tymi samymi dokumentami, możemy też dojść do innych wniosków, tak? Bo nasza odpowiedź może być, że w tej kwestii tam mieszkańców takich to ona jest bezzasadna, albo tam w stosunku do pracownika, ale tym się zajęła komisja rewizyjna. Proszę czekać tam, czy nie wiadomo, kto będzie pierwszy, tak na ten. Rada też tak bezpodstawnie dała to dwóm komisjom, bo też nie bardzo wiedziała, prawda, jak do tego podejść, bo spotykali się z tym po raz pierwszy.
Komisja to również stosowana, żeby to wszędzie rozjechać.
Znaczy rada, tak, wniosek, no nie,
dziękuję,
to
bym się przepraszam.
Patryk, ja się czułem się rada.
No nie było, przepraszam za spóźnienie. Do czego zmierzamy, jaka jest...
Jeżeli tutaj to jest zaskakle pani Zawej, tak już powiedziałam, że dodatkowanie tych sprzętów, to co tam mówię o rzekomym posługiwaniu, w ogóle, ponieważ nie mamy tego potwierdzonego, nie wiemy, jak się tam dzieje, to tym będzie się zajmowała komisja rewizyjna, pewnie powołał odpowiedni zespół do zadania tej sprawy. Jeżeli chodzi o sam mobbing i to, czy był, czy nie był, no to pani Zawra powinna się zgłosić do sądu, ponieważ my nie jesteśmy organem tego uprawnionym. Tutaj jak pani teraz powiedziała, że chciałaby sprawdzić ewentualnie pracę tej komisji antymobbingowej, czy tam było wszystko zgodnie z procedurami, bo coś komisja wykazała, nie wykazała, nie mamy dostępu do informacji.
Bo pod kątem tego, co pisze pani, tak? Czy komisja uznała, bo nie chodzi o to, jakie ona tam decyzje, bo to tak jak my po prostu bada jakieś dowody, tak? Taka komisja również tam antymobbingowa. I w tej kwestii, w jakiej odnosi się do czego pani skarżąca, tak? Że komisja powiedziała, że to są tylko jakieś sprawy organizacyjne, a ona to uważa, bo daje nawet kodeks na podstawę, już nie sprawdzałam oczywiście jeszcze, że to może być z kodeksu karnego, tak, czyli jeżeli się sama nie odważyła jeszcze tam pisać, a jest to sprawa, która nas chyba wszystkich interesuje, jeżeli byłaby, nie wyobrażam sobie nawet, jeżeli byłaby to jakaś prawda, no to powinniśmy się tym zająć, tak? Bo możemy też jakby stanowić jakiś dowód dla prokuratury, która by, jeżeli się zajmie, czy umorzy, czy no nie wiem, no w każdym razie przed mieszkańcami przynajmniej. Tymi, którzy są, a jak mówię, to pan mecenas też chyba już mówił, że ta skarga powszechna dotyczy nie tylko swoich interesów, w ogóle nie musi dotyczyć żadnego interesu prawnego osoby skarżącej się w tym trybie, w którym my rozpatrujemy te skargi. Może to być w czyimś imieniu, no ja to tak oceniłam, że to jest jakby w czyimś imieniu zaniepokojenia o tych obywateli, którzy byli legitymowani, którzy byli, z którymi były jakieś rozmowy, nie wiem, którym były nakładane mandaty, tak, no to też jest w sferze no, takiej, też RODO o tym mówi, to nie jest tak, że każdy może sobie tam potem.
Czy moje zdanie na ten temat jest takie, że jeżeli trafia to do komisji rewizyjnej i będzie przeprowadzona kongresowa kontrola, jak rozumiem, która wynika z tych pism, no to wydaje mi się, że komisja rewizyjna ma większe uprawnienia i bardziej do tego jest powołana, żeby kompleksową działalność straży miejskiej zbadać. No bo tutaj jakby są jakieś ogólne zastrzeżenia, które trafiają do komisji skarg, wniosków i petycji, natomiast moim zdaniem, gdyby tutaj nie zostały zachowane procedury, tak? No bo to wtedy ta jakby z automatu byłaby zasadna ta skarga w momencie, gdyby właśnie nie została powołana komisja mobbingowa, gdyby nie została poinformowana przez burmistrza, pani, jakie przysługują jej prawa i tak dalej. No bo teraz tutaj, żebyśmy nie weszli w rolę sądu praktykowego, pani radna, nie mając tak naprawdę narzędzi, nie? Jako komisja rewizyjna można się, tutaj byśmy dublowali moim zdaniem, więc no, komisja rewizyjna też jest organem Rady Miejskiej i moim zdaniem dublowanie tego nie ma sensu. Tak mi się wydaje, taka jest moja ocena.
No, nie tak lepszym zawodnikiem od pana mecenasa, dlatego że pan mecenas mi rację przyznał, że ma to cechy też skargi konstytucyjnej, a pan mówi o dublowaniu i chce pan kompleksową kontrolę zrobić Straży Miejskiej w przypadku jednej skargi. Tak, czyli...
Ale bardzo szeroki jest zakres tutaj jakby...
No i a jaki jest zakres? Jaki rada panu? Jaki zakres rada powierzyła, proszę mi zacytować, na ostatniej sesji Rady Miejskiej? Jaki zakres?
Kontrola straży miejskiej.
Kompleksowa.
Czy problemowa?
To pan.
Problemowa.
No.
Problemowa.
Ale wynikająca ze skargi.
Ze skargi.
Na skargę obejmuje...
Ale to pan nie ma prawa ze skargi sobie wymyślać ten tytuł kontroli, ponieważ... Rada upoważniła do takiej, a takiej kontroli. Dopiero Rada Miejska, dopiero Komisja może te skargi analizować tak jak my teraz.
Pani
Rada, no ale koniecznie wszyscy musimy pamiętać dokładnie słowo w słowo uchwałę Rady z skierowaniem.
Panie mecenasie, jeżeli pan podnosi już drugi raz, ja się tym spotykam, sprawę zmiany tematu, uchwała co innego, treść potem komisji jest inna, albo uchwała naszej komisji, to przypominam na ostatniej sesji, naszej komisji podał pan złą nam pan przedstawił uchwałę. Statut mówi tak, że nasza komisja albo przygotowuje projekt uchwały i uzasadnienie, albo opinię. Robimy od lat, i to zawsze było, nigdy, tak jak mi koledzy mówią, nigdy nie było, zawsze był projekt. To, że pan się pomylił, bo nie publikuje się uzasadnienia, nie z tego, co po tej sesji jeszcze doczytałam, nie publikuje się uzasadnienia, tak, a wszechwobec wysyła się je tylko, najczęściej taka jest praktyka, do osoby skarżącej. I potem pan wprowadza na sesji sam, nie komisja, przecież my jesteśmy organem kolegialnym. Zarówno przewodniczący Rady Miejskiej, jak i przewodniczący komisji ma tylko organizować pracę Rady, a nie wymyślać tematy, bo znaczy może wymyślać każdy, ale trzeba to przegłosować i nie można tego zmieniać. No, to są tak podstawowe rzeczy, no, których ja się po prostu dziwię, że no, co tak, a nie tak, a tak, oczywiście możemy to przegłosować, nie mamy za wiele tych skarg, więc nikt nam głowy nie urwie. Ale jeżeli się będzie, przecież mamy już takie wyroki, nawet NSA, które normalnie naszą komisję zajechały, że jest złe uzasadnienie, to po paru tygodniach się tak często skarżył. No i wstydu nie ma. Uchwałę też ostatnio tą, nawet na temat tych rolnych, nie miała, a była bezzasadna, nie podjęliśmy jej, to też pan... Mecenas, a nie tam podstaw prawny, wiadomo, no nie jest to obligatoryjnie, intencyjna uchwała, no to tak sobie możemy powiedzieć, każdy radny to wie, chyba. Co, które są wygodne, które są do wykonania, a które. Także, no dziwię się, ale no, bardzo, ja już wszystko, pani przewodnicząca, możemy podejść do głosowania. Co do charakteru tej skargi, czy ona jest
na tym etapie. Czy przychyliśmy po prostu sprawdzić to faktycznie, że...
Do pana mecenasa, tak?
Znaczy do tego, żeby przychylić się, sprawdzić faktycznie pracę tej komisji antymobbingowej w ogóle, bo faktycznie sprawa jest taka rozkoszka na
celu. Nie, no myślę, że nie. Musimy poprosić o takie dokumenty, które są wiadomo podatne, czyli tylko te, które dotyczą tego... tej inwigilacji, czyli to, co pani napisała, czyli te, tak mi się wydaje, to znaczy wyciągnij z tego, żeby nie wchodzić w te sprawy tylko pracownicze, w sensie, że pan komendant nie chciał z panią rozmawiać, czy tak, no bo mówię, ogólnie nie chciał rozmawiać, tak, na inne kwestie, tylko to, co dotyczy tej na razie traktowanej tak po tym piśmie inwigilacji pracowników i mieszkańców. A jak będziemy mieli te dokumenty, no to możemy jeszcze dopytywać. Tylko mówię, proponuję przegłosować, czy to jest zgodne na pana. Składam wniosek, żeby przegłosować. Ja składam wniosek w kwestii tego, na co jest skarga. Ja uważam, że to jest skarga na organ, czyli na burmistrza. Państwo i pan mecenas uważa, że skarga na komendanta.
Ja przepraszam, pozwolę sobie zabrać głos, bo jeżeli komisja wystąpi o te dokumenty, o których pani w tej chwili powiedziała, to pewnie po lekturze tych dokumentów pewnie bardziej będzie można ocenić, być może, na kogo to jest skarga. Natomiast jeżeli uzna komisja, że jest to skarga na komendanta, a nie na burmistrza, no to wtedy występowanie o te dokumenty będzie w sumie trochę bezprzedmiotowe.
No to dobry jest pomysł. Czyli może najpierw wystąpią o dokumenty, a potem się będziemy zastanawiać.
Ja bym nie chciał powiedzieć, że to pomysł, nie? Natomiast tylko taka...
Nie, no to ja rozumiem. No, bo to jest... No, też tak, może wystąpią te dokumenty.
Byśmy chcieli wystąpić, tak, z tej komisji?
Nie o cały protokół, dlatego że tak naprawdę wchodzilibyśmy w tę sferę osobistą pracownika, tak? Tę sferę osobistą rozpatruje sąd pracy, czy Państwowa Inspekcja Pracy. Zawsze tam się jeszcze gdzieś można zarzanić na ten, bo oni też mogą, będą badać, zresztą to też nie jest oblicz, tak?
Natomiast w całości dotyczy sprawy spraw osobistych pani Izabeli, dlatego że jest w całości poświęcony mobbingowi. Tam nie ma innych kwestii. Ten mobbing ma różne aspekty.
No właśnie chodzi o ten aspekt.
W całości dotyczy mobbingu, tak. W całości dotyczy stosunku pracy i w całości tak naprawdę, jeszcze raz to podkreślę, nie jest. Nie dotyczy kwestii, którymi zajmuje się nasza gmina.
Czy to nie chodzi o tą inwigilację tych mieszkańców? O to pani chodzi, tak?
Tak.
Nie ukrywam, że nie mogę znaleźć tego fragmentu w tym, bo to w tym drugim piśmie ustawę,
tak? Natomiast siłą rzeczy komisja antymobbingowa nie zajmowała się inwigilacją mieszkańców, tylko relacją...
Nie, ale pani zarzucała... Pani zarzucała, że to była nielegalna instalacja. Nie zgadzam się z oceną komisji, która uznała częściowo zarzuty za zasadne. To chodzi o te urządzenia, ale stwierdzone naruszenia sprowadziła do naruszenia zasad korzystania ze sprzętu służbowego wyłącznie jako rażąco nieprawidłowe, biorąc pod uwagę sumę wszystkich okoliczności. Doszło do nieuprawnionego połączenia urządzeń służbowych z prywatną infrastrukturą cyfrową komendanta, rejestrowania w czasie rzeczywistego obrazu i dźwięku z wnętrza pojazdów służbowych podczas pracy strażników i bez ich wiedzy, co dotknęło mnie osobiście. Te okoliczności rozpatrywane łącznie stanowią bardzo poważne naruszenie zasad ochrony, tak? Podkreślenia wymaga fakt, że już sama instalacja takiego oprogramowania umożliwiającego monitoring bez wiedzy i zgody pracowników stanowi istotną ingerencję w jego prawa, niezależnie od tego, czy wykorzystane zostało faktycznie do śledzenia, czy nie. I tutaj pani ciągle ma rację, prawda, pani Mecenasie? To znaczy, jeżeli by tak było.
Pani radna, jeżeli by tak było, natomiast w dalszym ciągu, bo już odstrachuję od tego, tak. Oczywiście, jeżeli by tak było, to jest...
To byłoby, no to ona...
Ale ja tylko chcę, byśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz, że ten cytat, który pani w tej chwili przytacza, to on tak naprawdę dotyczy osoby komendanta, nie pana burmistrza. I zachowań pana komendanta. Już tutaj mówię, gdyby tak było, ale to są zachowania, gdyby tak było, komendanta straży, nie burmistrza.
No tutaj piszę o tym, co to jest, jeżeli by tak było, to jakie to są tego konsekwencje. Pojawiła się także presja na wykonywanie zdjęć zwykłych kontroli. No, może tak.
No, dobrze.
Bo tu jeszcze dalej było, z tego co pamiętam, było, że się nie zgadzała się z tym, no na to wcześniej to takie drobniejsze tu, że uważa, że się nie zgadza z tym, znaczy uważa, że ta komisja mobbingowa jakby nierzetelnie jeszcze ten fakt, bo te inne rzeczy, no to też są świadkowie, wzywane.
Komisja antymobbingowa, to jeszcze raz, chyba zgadzamy się co do tego, że mobbing, komisja antymobbingowa, to nie są kompetencje Rady Gminy. Ja też może
ale to jest tak, jakby z jednego procesu wyłączyć...
Pani radna, jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie, bo to tak informacyjnie, bo nie wiem, czy ta informacja do Państwa dotarła, że taka skarga na komisję antymobbingową została złożona też do pana burmistrza i z tego co wiem, ta skarga została rozpatrzona negatywnie, ale też był taki wątek jeszcze w całej tej sprawie.
No chyba tak, bo właśnie w tym tekście chyba też to jest, zapoznałam się tak dobrze.
Natomiast te uwagi, o których pani powiedziała i te zarzuty, które pani przed chwilą przytoczyła, niezależnie od tego, że one bezsprzecznie są przedmiotem jakiegoś rodzaju skargi, no to są to, jest to moim zdaniem skarga na komendanta straży, który dopuścił się bądź nie, ale te zarzucane zachowania nie będą komendanta.
Ale jednak burmistrz miał w tym udział, ponieważ burmistrz odrzucił tą skargę, ona dalej jest niezadowolona, tak?
Ale znowu rozmawiamy do niedawna o kodeksie pracy i o mobbingu.
I ewentualnie
to też
pytano, co wniesie do nas jakby dalsze procedowanie na tej komisji, no bo rzeczywiście jest tutaj napisane tak, że w ocenie tej pani być może zainstalowane urządzenia powodowały, że rejestrowano jakieś dane wrażliwe osób, które były kontrolowane, być może były odczytywane, być może zostały utrwalone, nie wiemy tego. No więc teraz w jaki sposób...
Ale
w jaki sposób właśnie nasza Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ma to zweryfikować? Bo moim zdaniem, jeżeli jest to jeden z elementów kontroli Komisji Rewizyjnej, no to wtedy niech się komendant wypowie, no nie wiem, czy nawet jak były zainstalowane jakieś urządzenia, a już nie są, no to pytanie, czy rejestrują. Jeżeli są, no to Komisja Rewizyjna też może poprosić o udostępnienie tego radiowozu i sprawdzenie, w jaki sposób te urządzenia są. No więc jaką mam, no nie jesteśmy prokuratorem, nie jesteśmy sądem, żeby teraz dochodzić w jaki sposób...
No to w ogóle mamy kontrolować Radę Miejską, po prostu najlepiej pana burmistrza czy organa tego, w ogóle go nie kontrolować, bo my w ogóle nic nie możemy. Nie możemy się dowiedzieć, nie możemy przeprowadzić postępowania.
A jest komisja również rewizyjna, która jest powoływana zgodnie z ustawą do tego właśnie po to, żeby kontrolować w szerszym czy węższym zakresie. A my mamy wprost odpowiedzieć na skargę, która wpłynęła do Rady Miejskiej i została przez Radę przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. No więc niech pani sprecyzuje wniosek, bo ja go poprę, jeżeli
no, czuję, pani przewodnicząca notuje. Uważam, że w skardze, którą pani złożyła, jest ta część, która może być rozpatrywana jako skarga powszechna, ponieważ nie dotyczy tylko samej pani skarżącej, która jest pracownikiem Straży Miejskiej, ale pani skarży się też w imieniu innych mieszkańców. I skarga powszechna przewiduje, że każdy może ją poskarżyć na każdego, nawet bez jego pełnomocnictwa. To jest taka skarga, która powinna być rozpatrzona. To my decydujemy, czy podlega to skardze powszechnej, czy nie podlega. Jeżeli uważacie Państwo, że nie podlega i wtedy rozpatrujemy, to już Pana nie było, rozpatrujemy to według tam jako skargę taką skróconą, czyli taką niepełną. Rozpatrujemy ten kontekst osobno. Komisja rewizyjna będzie osobną. Pan Przewodniczący powoła cały zespół, wysłuchamy komendanta i okaże się, że nic tam się nie działo, nie znajdzie się żadne dokumenty, nie wiem, bo tak to też wygląda, bo w sumie mało pracujemy też. Dlatego uważam, że część dotycząca inwigilacji, że podejrzewanej przez panią, czy wskazywanej przez panią inwigilacji mieszkańców poprzez zainstalowanie bez podstawy prawnej systemu inwigilacyjnego w telefonach pracowników Straży Miejskiej, czy ona jest zasadna, czy nie. Inni się będą zajmować czymś innym. Czy ktoś za to zapłaci?
Ja bym poprosiła o treść wniosku, dlatego że już doszliśmy do jakiegoś, myślę, wspólnego porozumienia, więc poproszę o treść wniosku. Głosujemy. Dobrze?
Dobrze. Treść wniosku brzmi tak. Pan radca jest ten, co do skargi konstytucyjnej trzymał rację. Pierwsza kwestia, no to czy pani przewodnicząca też jakby powinna być chyba troszkę bardziej przygotowana, żeby zrozumiała, co się mówi.
Ja protestuję przeciwko takim inwektywom w stronę pani przewodniczącej. Czy ma być lepiej rozumieć, co pani sugeruje? Po co takie uwagi?
No bo zgłaszam ten wniosek już po raz któryś.
Ale my go nie rozumiemy. No pani mówi tak, że my go nie rozumiemy, więc być może...
Dla mnie to nie była treść wniosku pana radnego.
Proszę, na stanie dyrektora, to jest w stosunku do innych radnych, a szczególnie do przewodniczącego komisji, w której pani uczestniczy. Czy ta pani skacząca, ona też jakby, mamy wiedzę, przekazała te sprawy, nie wiem, na policję, do prokuratury, do sądu. No bo są bardzo poważne zarzuty, tak, o nieprawidłowościach, które być może są przestępstwem. No to jeżeli pani ma taką wiedzę, że coś jest przestępstwem, co dzieje się w strukturach Urzędu Miasta, no to może należałoby pouczyć, żeby do tych organów złożyła odpowiednie doniesienie, nie?
Znaczy nie mamy takiej wiedzy, żeby takie... Nie dotarła żadna informacja do Urzędu Miasta, żeby takie doniesienie było złożone. Natomiast została na pewno pouczona o swoim prawie dochodzenia roszczeń pracowniczych z tytułu mobbingu. Mm-hmm. To wiem na pewno, że taką informację otrzymała. To wynika też z procedury.
Czytam wniosek. Wnoszę o uwzględnienie części skargi pani skarżącej z inkognitą jako skargi powszechnej na organ wykonawczy, czyli burmistrza miasta Czeleś w kwestii może napiszę jeszcze rzekomej inwigilacji strażników Straży Miejskiej nielegalnym oprogramowaniem. Jak się pan programy? W telefonach prywatnych.
Proszę Państwa, bardziej dla mnie tutaj jest to ostatnie pismo z 7 kwietnia, gdzie pani mówi, że niezgodnie z przyjętą procedurą postępowanie trwało ponad miesiąc, a nie zostało zamknięte zgodnie z rozporządzeniem w ciągu 14 dni. No to jest dla mnie jakieś takie uzasadnienie, że coś tutaj się wydłużyło, że było uzasadnione. To należałoby zbadać, tak? Być może w tej części na przykład ta skarga jest zasadna, że tutaj była jakaś przewlekłość tego postępowania. Czy tutaj jakąś wiedzę mamy, panie mecenasie?
Nie. Także musimy po prostu prosić o jakieś uzupełnienie dokumentacji.
Natomiast, no tylko wiem, że tam była konieczność wysłuchania wielu osób, no i to jest skomplikowana sprawa. Tak, sobie może to wygląda, ale nie, nic nie wiem o szczegółach.
Pani była zasłużona na dzisiejszym posiedzeniu, tak?
Tak, czy mogę prosić o przegłosowanie wniosku pani Teresy? Tak, już pani Teresy przeczytała, tak. Czyli kto jest za?
Czyli przeciw.
dziękuję. Czy rozumiem, że jakby prosimy o uzupełnienie informacji i tą sprawą za, jakby zamkniętą, tak? Dobrze. Czy pani za to możemy prosić panów naszych
załatwiających
na drugą sprawę dotyczącą wodociągu na jeden? Jest pani Anna Młodecka, obecna prezes wodociągu.
Myślę, że dalej procedowali tę sprawę, tak?
Tak, no ale myślę, że już nie posiadamy tej wiedzy, więc najpierw będzie opłacać się tutaj osoby zaproszone, powiedzą, jak to wygląda. Pani Ania sprawdziła całą dokumentację, całą archiwum i zapoznała się ze wszystkim. Dzień dobry, witam Państwa, przepraszamy, że się wydarzyło. Dobry, witam Państwa. Spotkaliśmy się w sprawie sali dotyczącej wodociągów na ulicy Lewionów. Tutaj są Pani skarżąca, jest Pani przedstawiciel z Urzędu Miasta, jeżeli chodzi o specjalistę do spraw nieruchomości oraz Pan prezes wodociągów. Więc czy moglibyśmy zacząć od Pani, Pani Aniu, żeby Pani przedstawiła swoje stanowisko, jak to wygląda?
Znaczy ja mówię suche fakty, że tak powiem.
No rozumiesz, jak
toczyć. Państwo, ta nieruchomość, która jest przykładem tego problemu, została nabyta tak naprawdę od Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste. Chyba w roku 75 gdzieś tam widziałam jakieś takie stare dokumenty.
Trzeci umowy w czwartym.
W latach 70. W każdym bądź razie długo znajdowało się użytkowanie wieczyste.
Grunt.
Budynek został nabyty na własność, bo jest to użytkowanie wieczyste. I na skutek wejścia w życie ustawy tzw. kondensacyjnej został ten grunt Skarbu Państwa przekształcony we własność gminy. Wydana została wtedy odpowiednia decyzja. To była decyzja
17 marca 1975 roku od sprzedaży budynku z równoczesnym oddaniem działki.
Tak, jeśli się odpowiadał, ja już w tej chwili o decyzji komunalizacyjnej i to było w 1991.
Decyzja wojewody.
W 1991 roku była ta decyzja komunalizacyjna. I później na skutek przepisów, które umożliwiły właścicielom przekształcenie, zostało to przekształcone z użytkowania wieczystego na własność. Także cała taka historia w czasie wiadomo zmienili się właściciele na skutek tam.
Przekształcenie gruntu nastąpiło z naszej inicjatywy.
Tak,
oczywiście. Budynek wieczystym użytkowaniu gruntu.
Zgadza się. No, ta cała historia jest taka, że tak naprawdę ja mówię teraz że zmieniali się użytkownicy tej nieruchomości, użytkownicy wieczyści, ponieważ między państwem, między osobami fizycznymi następowały tam pewny odwrót prawny następował, tak? Ale ja już wtedy nie wynikam, bo jakby tutaj gmina w ogóle nie ma żadnego udziału.
To mówimy o nieruchomości, a my się spotkaliśmy tutaj w sprawie instalacji kanalizacji wody, która nie została w żaden sposób ujęta w księgach wieczystych, nie ma żadnej służebności, nie ma własności, jest paragraf 5 w umowach na dostarczanie wody i odbiór ścieków. No i dlatego tutaj jesteśmy.
Ja mówię o stanie prawnym nieruchomości, jakie ruchy następowały, jeżeli chodzi o obrót tą nieruchomością i co się tam działo w ramach samej nieruchomości.
No to my wiemy.
Więc poprosiliście mnie Państwo, więc ja mówię, jak wyglądał obrót tą nieruchomością i jakie zachodziły zmiany między od własności Skarbu Państwa do Państwa własność tak naprawdę.
No to mamy takie informacje.
Właściciel z pewnością, ponieważ najpierw powstały sieci, potem powstały budynki, które nie były budowane przez gminę, bo nawet trudno mi stwierdzić, kto te budynki budował.
Z pracowników kopalni,
więc jakby te budynki, państwo właściciele mieli pełną świadomość tego, że te sieci biegną w taki sposób, jaki
tak,
nie
mam na sobie. Tak, mam tak, miasta po prostu w budowie tych budynków, dlatego pani Ania tutaj po prostu jest, żeby to wytłumaczyć, że...
Udział miasta był
tak, dokładnie. I o to nam chodziło. I...
No ale państwo, sprzedając budynki, wiedzieliście o trudnej sytuacji, specyficznej sytuacji w momencie, kiedy następuje obrót nieruchomości, czyli tak jak my kupiliśmy od pierwszych właścicieli, którzy nabyli od was, powinniśmy być informowani o specyfikacjach.
Ale właściwie
tak. Był skarb państwa i to były budynki budowane chyba przez, tak jak państwo mówią, przez pracowników kopalni.
Więc... Urząd Miasta, pani Lucyna Brzozowska w imieniu naczelnika sprzedawała te budynki pierwszym właścicielom. W momencie, kiedy następuje obrót i takie nieruchomości są wypuszczone na rynek wtórny, i my nie dostajemy jako kupujący informacji o specyfice, bo państwo nie wystawiliście żadnego zaświadczenia przed 30 kwietnia 2017 roku informującego o sytuacji, jaka tam jest. A pani, która nas sprzedała, nas nie poinformowała.
Oszukała nas. Proszę państwa, no, sprawa dotyczy lat 70. No, trudno mi powiedzieć, czy ktoś państwu przekazał, czy nie przekazał.
Nie, lat 70. 2017 rok.
Ale
nie było takich informacji ze strony Urzędu Miasta, że jest
taka specyficzna na rynek wtórny.
Proszę państwa, mamy decyzję z roku 75. O wyużytkowaniu wieczyste na okres 99 lat. To jest pierwszy tytuł prawny, który przechodzi jak gdyby na, że właścicielem budynku staje się osoba fizyczna, która mieszka w tym budynku.
No i co dalej?
No proszę pani, no już wtedy państwo jak gdyby staliście się, byliście użytkownikami.
Nie, nie. Tam gdzie pan, tam
ja jestem właścicielką tej całej sieci, to ja ją dzisiaj zamykam.
Ja nie mówię w tej chwili o sieci. Mówimy o obrocie
terenu. Ale nas interesuje sieć.
Nie zgodzę się z tym, że gmina państwu coś sprzedała i państwo jeszcze...
Ale proszę pamiętać, jedyne zaświadczenie, które dostaliśmy z urzędu przed podpisaniem aktu notarialnego, to było, że budynek znajduje się na terenie zdegradowanym, niepodlegającym rewitalizacji i zalesieniu, a nie, że jest specyficzna sytuacja dotycząca instalacji kanalizacji, gdzie wodociągi czeladzkie za to nie odpowiadają, dostarczają wodę na własne nasze ryzyko spożywa.
Może mi pan powiedzieć o jakim akcie pani?
O akcie notarialnym. O nabyciu.
Ale który?
W 2017 roku.
Od
pani Drażdy.
Ale pani cały czas mówi, że pani została grunt, został pani sprzedany przez panią Lucynę Brzozowską, która prezentowała
mnie. Nie,
to pani Lucyna Brzozowska sprzedała państwu Drażba, a pani Drażba sprzedała nam w 2017 roku.
Ale proszę państwa, w 2017 roku, gdy państwo kupowaliście tę nieruchomość, do wglądu są mapy i obowiązkiem właściciela jest zapoznać, obowiązkiem osoby kupującej jest zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
No więc proszę pani, mieliśmy się z biuro nieruchomości.
No to proszę nie zgodzić się do biura nieruchomości, ale może skończyć. Państwo mogliście zajrzeć do księgi wieczystej, państwo mogliście zobaczyć, jak sytuacja wygląda na gruncie, państwo mogliście obejrzeć mapy. Mapy, które w 2017 roku były mapy zasadnicze, pokazywały dokładnie, jak widną budynki, jakie są położone budynki, gdzie biegnie uzbrojenie. I z tego trzeba było korzystać wówczas.
To a na jakiej zasadzie bierzemy teraz opłatę?
Przepraszam państwa, ale bardzo proszę, żebyśmy nie używali nazwisk, dobrze? Dziękuję.
Proszę, to jest zaświadczenie.
To nazwisko nie jest zanimizowane na dół.
Proszę pani, to jest zaświadczenie, które mówi o chyba miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
To jest zaświadczenie wydane do aktu notarialnego.
Tak, to jest
wymagane.
Tam coś pisze na temat tej specyficznej sytuacji?
Nie, proszę pani, bo to jest dokument.
Znaczy, gdybym poszła do wodociągu w 2017 roku, uzyskałabym taką informację, skoro nie mamy dostępu do poprzedniej.
Nie może mówić o tym, jakie są sieci, bo to jest dokument, który dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Więc nie może zawierać informacji o uzbrojeniu tego terenu.
No tak, jak dzisiaj pani będzie chciała być inną nieruchomość, to tak dokładnie takie samo zaświadczenie pani przy.
Potrzebne jest zaświadczenie o lasach, potrzebne jest zaświadczenie rewitalizacji,
dobrze, no ale nie ma informacji o tym, że cała infrastruktura jest wyłączona z odpowiedzialności wodociągu teraz. Nie ma takiej informacji. No, Urząd Miasta.
A może Biuro Nieruchomości powinno było dociekać tego, skoro Biuro Nieruchomości, które działało w pani
dalszej pani. Nie właściciel powiedział, że nawet umowy nie miała, co jest niezgodne z prawdą.
No to proszę Państwa, tak, ja się mogę wypowiedzieć tylko co do tego stanu prawnego, tak to wygląda, natomiast w kwestii sieci nie wypowiedź.
No to może pan prezes.
Dobrze, dziękujemy pani Aniu bardzo.
Znaczy, kwestia sieci na tych nieruchomościach to jest takie połączenie dwóch systemów, bo mamy właścicieli poszczególnych nieruchomości, a sieci wewnętrzne mamy zbudowane tak, jakby to była nieruchomość wspólna. Jakby to był blok albo i stąd jest problem, problem mieszkańców. Ja powiem, że w dniu dzisiejszym nikt by takich uzgodnień na budowę takiej sieci przy takim podziale tych nieruchomości nie uzgodnił, to jest oczywiste. Powiem też jedno, że w obrębie nieruchomości, która stanowi własność prywatną właściciela budynku, nieruchomości, czy to takiej, która istnieje, czy nowo budowanej, za sieć na tej nieruchomości wewnętrzną odpowiada ten właściciel.
Tak w życiu. Nie.
Nie. No to...
Nie. Absolutnie.
Do granicy sprawy.
Do granicy sprawy.
Co to za sprawa? Jest właścicielem tej sieci.
Jest właścicielem tej sieci.
Granicą eksploatacji jest albo studnia, albo licznik, tak?
Tam, no to dzisiaj.
Zdarzają się przypadki, kiedy zaopatrujemy jakby nieruchomości albo wspólne, gdzie na szczególnie na wspólnych drogach na cudzej nieruchomości właścicielem sieci są oczywiście wodociągi, ale wtedy mamy służebność.
No właśnie, a tej służebności w księgach wieczystych nie ma. Ani na przysył, ani na grunt. To jest błąd prawny, tak?
Tak, oczywiście.
Więc zamówienie, że mogłam sobie sprawdzić w księgach wieczystych, nic by mi nie dało. A kupowanie przez pośrednika było bardziej bezpieczne.
Ale
skąd ten pan miał wiedzieć, że jest taka, a nie inna specyfika?
Jeżeli, ja uważam, że jeżeli pani się czuje oszukana przez poprzedniego właściciela, czy pośrednika, no to tam to powinny być roszczenia kierowane.
Były kierowane.
No. Ja powiem tak, ja jestem otwarty jako wodociągi na to, żeby ten problem uregulować, tylko musimy mieć świadomość jedną. Ja już nie mówię, że wszyscy właściciele, ale przynajmniej w tych segmentach, które tam będą, właściciele tych nieruchomości by musieli mieć jednakowe zdanie i świadomość tego, że również wystąpią nakłady po stronie osób fizycznych, które będą musiały przyłączać tego.
I wystąpić o wydanie warunków technicznych.
Ja jestem w stanie tutaj wybudować odcinki wodociągu, do których Państwo będą mogli się przyłączać, ale po pierwsze wszyscy by musieli zadeklarować taką wolę, podpisać umowę z wodociągami, uzyskać warunki na te przyłącza i możemy w ten sposób uregulować, ale czy
kanalizacja?
Też da się. Tylko pytanie. Musimy mieć świadomość, że jeżeli mam wykopać tam, to tam też będą jakby ingerencja w państwa lokalność. Państwo muszą zdawać sobie sprawę, że my jakby
no, że będą musieli Państwo służebność ustanowić, dopuścić nas w każdej sytuacji do tych sieci, no, no tak jak to normalnie w takich sytuacjach wygląda. Jeżeli chodzi o sieć kanalizacji, to pytanie, w jakim ona jest stanie. Ja też jestem w stanie po przekamerowaniu tej kanalizacji do budowy kawałków skrajnych przenąć tą kanalizację na stan wodociągów pod warunkiem, że każdy z właścicieli udzieli nam prawa służebności, wpuści nas na nieruchomość i zapewni sobie przyłącze, zbuduje sobie przyłącze od każdego budynku do tej sieci. I ja jestem na to otwarty.
Sprawdzę się stanu,
mówimy o kanalizacji. Najbardziej logicznym jest przedłużenie tej sieci istniejącej i przypięcie do tej, bo tu mamy taki równoległy do budynków kanalizacji, prawda?
Poniżej, od strony sportowej, tak?
Strony sportowej, między garażami a budynkami.
Okej, czyli tutaj by można było, tutaj jest...
Bo one wchodzą tylko do każdego pionu, a w jednym mamy w dwóch miejscach, prawda?
Do segmentu.
Do segmentu, w dwóch miejscach wchodzą. Można by każdego podprowadzić
indywidualnie,
ale wymagałoby to jakby zgody.
No, a tutaj to jest na terenie, rozumiem, prywatnym, czyli to jest pod ziemią tutaj na tym, bo ja się bałem, że to jest w ogóle pod budynkami, bo taką wersję kiedyś
słyszałem. Pod budynkami jest, bo tu proszę zobaczyć, tu wchodzi kanalizacja w jednym punkcie, a potem idzie pod budynkami. No,
wloty do tej kanalizacji na przykład od nas, raz, no, dwa, w trzecim, czwartym szeregowcu chyba od nas jest wlot w piwnicy. Ja nie chcę się zalać betonem, bo nie wiedzieli, co to jest.
Oczywistym jest, że ja odpowiedzialności za tą kanalizację, no już nie mogę jej nie przyjąć, nie mogę. Każdy z tych właścicieli musiałby się dopiąć indywidualnie do tych
właścicieli. No, tak. To jest logiczne. To jest logiczne, że ta droga jest tutaj, a nie ona idzie jeszcze pod budynki, bo ja sobie tak to wyobrażałem.
Ale wszystkie te nieruchomości są...
No właśnie, ofruderek, coś tam, trawkę.
Ono nie idzie prosto. Jest pan, pan Stanisław, czekał na tą inspekcję. Ludzie się zgodzili na to, żeby wpuścić tam okamelowanie. Pan Smogorowicz obiecał, że to zrobi. I pandemia spowodowała odwołanie całej akcji. Wszyscy wyraźli zgodę na sprawdzenie tego odcinka. I on mówił, że ta kanalizacja odjedzie, gdzie są studentki, to jest osoba kompetentna, bo on ma prawie 90 lat i był przy budowie tych szeregowców, więc on ma dużą wiedzę na temat tej infrastruktury.
No, rozumiem, bo pytanie jest, czy rzeczywiście wszyscy właściciele mają takie samo stanowisko, są świadomi tego, że by ten problem rozwiązać, to też po stronie ich wystąpią koszty. Bo wystąpią koszty po stronie wodociągów, ale wystąpią też koszty po stronie właścicieli tej nieruchomości, że będą musieli iść do notariusza ustanowić służebność przesyłu nieodpłatną. To wszystko, ta świadomość musiałaby być u wszystkich właścicieli tych nieruchomości. No i pytanie jest, czy my mamy rozmawiać z każdym osobą, czy Państwo ustanowią pełnomocnika w takiej sytuacji. No.
Proszę Panie Prezesie, kto komu i na jakich gruntach służebność będzie płacił? W drodze publicznej? W starostwu? Kto będzie tę służebność płacił?
Nikt nie będzie nikomu płacił.
No nie, bo Pan mówi coś o służebności, że Państwo muszą być...
Jeżeli wodociągi mają przejąć na własność wodociągów kanalizację, która biegnie po gruntach prywatnych, a to bez ustanowienia służebności mnie nie przyjdzie.
To nie jest
wodociągiem. Dlaczego Państwo z niej korzystacie? Panie Prezesie, dlaczego z niej korzystacie i bierzecie pieniądze za to?
A dlaczego Państwo oddają do niej kanalizację? No, my przecież nie bierzemy za korzystanie, bo my punkt styku i odpowiedzialności mamy w tym miejscu.
Ale Państwo Pan dostarcza wodę do szeregowca 103. Woda leci przez mój budynek. Państwo bierzecie za to pieniądze.
Nie za to.
Za odprowadzenie ścieków i za doprowadzenie wody. Korzystacie z infrastruktury. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2011 urządzenia wymienione w artykule 49 paragraf 1 KC z chwilą ich połączenia z siecią należą do przedsiębiorstwa, przestają być częścią składową nieruchomości i stają się samoistnymi rzeczami ruchomymi, które mogą być przedmiotem odrębnej własności i obrotu.
No zgadza się.
No, no to o czym my mówimy? O jakich pieniądzach, że my mamy ponosić koszta? My oczekujemy nowego wodociągu, dlatego że tą wodę, którą Państwo nam dostarczacie, musimy filtrować. Większość osób ma filtry albo kupuje sobie do picia wodę 5-litrową. I jeszcze tutaj w tych dokumentach jest informacja, że my na własne ryzyko spożywamy tą wodę, no bo wy nie macie tego w ramach swojej własności, więc nie odpowiadacie za jakość tej wody. Oczekujemy nowego wodociągu i odpowiedzialności za tą kanalizację, która jest, skoro się nie da nowej wybudować. I w momencie, kiedy coś się dzieje na tej instalacji, to Państwo nie mówicie przez telefon, proszę sobie sprawdzić umowę, paragraf 5, w którym... tak, Panie Prezesie, ja byłam przy tym, jak powstawała spółka i jak paragraf 5 powstał w umowach. Wcześniej tego nie było. Wcześniej tego nie było i większość osób nie wiedziała, że ma jakiś paragraf 5 w umowie. Jakbyśmy kupili budynek, ja czekałam ponad miesiąc na umowę i tam jest jasno napisane, gdzie są te granice przyłącza. A ci, którzy tam mieszkają od zawsze, to albo nie dostali aneksów, albo nie dostali umów aktualnych i ci ludzie naprawdę nie wiedzieli, że wy za to nie odpowiadacie.
Szanowna Pani, Pani i Państwu przysługuje roszczenie przejęcia przez wodociąg nie instalacji wewnętrznej, tylko sieci, która spełnia wymogi norm polskich sztuki budowlanej. Ta sieć nie spełnia żadnych wymogów. Nie możecie Państwo powiedzieć, weźcie to sobie, bo my tego już nie chcemy.
Ale nie to, że ja nie chcę. Ja nie jestem Duchem Świętym, żeby wiedzieć, jak biegnie kanalizacja. Skoro w trakcie oględzin budynku pytamy się właściciela, jak tu jest z kanalizacją. Wszystko ok, wszystko działa, tak?
No to... Ale to proszę tej gminy nie cedować na wodociągi, tylko...
Nie, ja to ceduję na cały samorząd, bo nie dostaliśmy informacji, bo gdybym ja dostała informację o spodzielnicę, to byśmy tego nie kupili, proste. Teraz próbujemy to rozwiązać i oczekujemy pomocy.
Ja...
A nie ubrania w koszta tych ludzi, którzy mają po 70-80 parę lat, a może i są młodsi, ale w którymś momencie dopadnie wszystko. I co? Moja rura, ten odcinek w moim budynku praktycznie jest na słowo honor. W każdym momencie zacznie się lać. Ja zadzwonię do Was, a Pani powie, że to nie nasza sprawa, tak?
Tak, mam, to jest, tak? To jest instalacja.
No to ja tą rurę zamykam do mojego poziomu i nie leci do 103. Nie leci do 103 woda.
Co dalej?
I co dalej?
Osoba z numeru 103 może się podłączyć do sieci wodociągowej, która jest w ulicy. My taką możliwość zapewniamy. Musi wystąpić o warunki podłączenia, zbudować przyłącze i będzie miała wodę. Jak każdy mieszkaniec w Czeladzie. Jak buduje dom, jak ma dom, może się przyłączyć do wodociągu.
Pani też może się do wodociągu przyłączyć. Pan mówi o sytuacji, gdzie my dzisiaj na podstawie prawa budowlanego mielibyśmy budować budynki. To są budynki, które istnieją...
Ale ja nie jestem w stanie zastosować do Pani innego prawa niż w tej chwili obowiązującego.
Czy wykonanie nowej instalacji wiąże się z tym, że musicie Państwo rozważyć wykonanie tej instalacji już zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi? Czy to
ja
działa?
Ja mam tego
i obawiam się, że to też wymaga wykonania dokumentacji technicznej.
Z tą specyfiką właśnie trzeba wziąć odpowiedzialność za to. I tego nie jestem ja, ani mieszkańcy, tylko Państwo.
Jeżeli mogę
jako prezes wodociągu, Panowie jako radni i cały samorząd.
Jeżeli mogę zaproponować takie rozwiązanie, jeżeli Państwo się do tego przychylicie, to sugerowałbym, żeby ewentualnie zorganizować spotkanie z grupą tych mieszkańców, poszczególnych segmentów, bo uważam, że rzeczywiście problemem jest to, że ta wewnętrzna instalacja w tym budynku no nie będzie mogła być wykonana przez czeladzkie wodociągi ze względu na to, że to jest element składowy tej nieruchomości. One zostały podzielone później na poszczególne segmenty i zostały zbyte na podstawie aktów notarialnych. W normalnych okolicznościach powinno to stanowić jakąś wspólnotę tych osób, wspólnotę mieszkaniową, ale powinna. I w tym momencie państwo jako właściciele...
Tutaj jest infrastruktura, ktoś to kiedyś zaprojektował, ktoś to kiedyś
sklepował. Ale to po pierwsze, nie możemy cofać się, i chcąc rozwiązać ten problem, to ja uważam, to jest moja propozycja, bo pracuję też w nieruchomościach i wydaje mi się, że warto by było spróbować zorganizować takie spotkanie. My możemy też uczestniczyć jako radni i jako też przedstawiciela Czyleskich Wodociągów prosić o to, żeby wskazał ewentualne rozwiązania prawnoformalne, ale może zacznijmy od tego, żeby się po prostu tym nie przepychać. Idźmy w tym kierunku, żeby spróbować zorganizować takie spotkanie.
Proszę do każdego z właścicieli szeregowców.
Państwo się tutaj zaangażowaliście jako osoby,
które jesteś przygotowane.
Zdaję sobie z tego sprawę, bo rzeczywiście takich problemów jest dosyć dużo, bo nie jesteście Państwo może jedynym przykładem różnego rodzaju zaszłości technicznych i chodzi o własność i wodociągów, i kanalizacji. Z tym się po prostu borykamy, ale one wcześniej czy później i tak są rozwiązywane albo będą rozwiązane. I myślę, że tutaj tak naprawdę no, spróbujmy iść w tym kierunku. I czy Państwo się w to zaangażujecie w jakimś stopniu, my pomożemy i może jakieś rozwiązanie techniczne się znajdzie. No to jest takie moje zdanie.
Jeszcze 3 lata temu może bym była zaangażowana do stopnia takiego, żeby informować każdego z osobna. W tej chwili nie. Po prostu nie. Mnie interesuje mój budynek i moja sprawa. I jeżeli panowie zorganizujecie takie spotkanie i wyślecie do każdego z osobna, wtedy się okaże, kto jest zainteresowany tematem na poważnie. Bo ci ludzie, owszem, oni się organizują w momencie, kiedy coś się dzieje. Kiedy się nagle pojawia na wysokości 2 metrów mokra ściana, to wtedy jest alert i wtedy jest zbieranie pieniędzy na przetykanie kanalizacji.
Tak, tylko wie pani, trochę przychodzi do nas tak, z żalem o to, co wydarzyło się w latach 70. Trochę z żalem o to, że poszukała pani osoba, czy z pretensją. Ale to urząd czy wodociągi miały wydać obwieszczenie w galetach, że proszę nie kupować nieruchomości tutaj.
Dokładnie tak.
Państwo byście
tak. Uważam, że
jeżeli biuro pośrednictwa nieruchomościami pośredniczyło w tej sprzedaży, sprzedało, Dariusz pisał akt i nabyłyście panie nieruchomość z wadą. W waszym mniemaniu ukrytą, bo nikt tego nie powiedział, że w taki sposób jest tam zorganizowana instalacja jedna czy druga, to tam należy rościć i tam należy wytoczyć proces sądowy, że zostałyście panie w momencie nabycia tego oszukane. I teraz panie chcecie walczyć, a same mówicie, że nie ma zgodności nawet wśród tych kilkunastu sąsiadów tutaj.
To pan jest radnym tego rejonu. Proszę iść do tych ludzi, bo ja zrobiłam bardzo dużo, ale radną nie jestem.
Pójdę, nie ma problemu.
No, iść popytać, jakie jest ich stanowisko.
Dlatego bardzo rozsądne jest zaproszenie na spotkanie,
czy to
w hali, czy to w jakimkolwiek miejscu ogólnodostępnym. Takich nic wczoraj nie brakuje. I wtedy zobaczymy, jaka jest frekwencja, no bo państwo jesteście połączeni. No tutaj, chociaż... Z tego, co mówi pan prezes, no to dla każdej nieruchomości można przygotować osobne przyłącze. Rozumiem, że jeżeli pani mieszkają tu, no to tu już jest kłopot, bo by trzeba było tą rurę tutaj poprzez inne te nieruchomości doprowadzić.
Jeszcze trzeba by było od wszystkich tych właścicieli uzyskać prawo służebności.
Prawo służebności.
Czyli de facto, a przynajmniej w tym przypadku, od wszystkich w tą stronę.
No to powiem tak, to będzie pierwszy taki przypadek, historii no chyba w Polsce.
Tu przebicie nie da do tej kanalizacji.
Że z kanalizacji przejdziemy na szambo. Bo nie sądzę, żeby to udało się prawnie wyprostować po wprowadzeniu paragrafu 5. Wystarczy, że zdejmiecie paragraf 5 z umowy, bo bezprawnie go wprowadziliście.
Czy pan powie, że tu jest tak. Dziękuję pani Aniu, tu jest bardzo dużo materiałów z tym łącznie z nie wiem, dlatego pytałam, czy to są materiały tutaj z tej teczki, czy łącznie z księgą wieczystą aktualnie wypisem prawa jest pani skarżący. Sprawa wygląda, jak wspomniałam, na poprzednim posiedzeniu o komunalizacji mienia w latach 90., ale myślałam przede wszystkim o komunalizacji sieci wodociągowych i tych kanalizacyjnych. Do pani naczelnik miałabym pytanie, czy pani ma wieść, w jakim, bo to rzeczywiście kiedyś to budowano, zresztą w tych materiałach jest też to, że na początku, jak wybudowała prawdopodobnie kopalnia, zresztą tam jest budowa w latach 60., 70., to tam jest 63 albo 8, trochę to było niewyraźne. Także kiedy była sprzedaż pierwsza w tym roku, znaczy to zaoferowanie w 73, sprzedawano tam do 74, te przynajmniej, ale były inne, to nie było tam mowy o domach szeregowych, tylko o lokalach mieszkalnych. Bo to jeszcze było, jeżeli to jest cała teczka tego adresu budynku, to znaczy, że tam w ogóle nie ma, no ale komuna była, tak? To chyba budowali jak chcieli. No bo jeżeli nie ma nigdzie, nie ma w SRK, nie ma u nas, nie ma dowodów na to, kto, jak, mój się tylko, że kopalnia. Ja mam swoje lata i wiem, że tam mieszkali dozorcy z kopalni, znaczy ta wyższa karta, więc tak sobie pewno budowali. Zresztą przypomniałam sobie, że chyba to samo jest później budowane na Mickiewicza. Na Piastach po prostu zabrali ogródki, też tam mieszkałam, ogródki postawili, chyba też nie będzie tam żadnych dokumentów. No i to było wtedy właścicielem Skarb Państwa, taki był system, że zarówno wodociągi i kanalizacje, te wszystkie zakłady były Skarbu Państwa, jak i grunty były Skarbu Państwa, rzadko sprzedawano, nie pamiętam, na własność, no to było to wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa. I teraz w roku 90. z dobrodziejstwem inwentarza ta komunalizacja nastąpiła też w Czeladzi i też z państwowego stało się to gminne. Czyli przez długi czas, nie wiem, państwo dopiero, panie dopiero teraz w ostatnich latach przekształcili prawo wieczystego użytkowania na prawo własności. Ale jeżeli z dobrodziejstwem inwentarza i tu było państwo, i tu było państwo, to gdzieś ten błąd nawet na początku w pierwszej kadencji musiał nastąpić, że nikt tego nie zauważył. Zresztą tam pisze w tych dokumentach, że wspólne ściany mają. No, tak jak mówi pan prezes, tak samo jak ten ciąg sieci pod budynkami, tak samo dzisiaj nie jest możliwe, żeby budować jednorodzinne domy, czy nawet wielorodzinne, ale osobne na odrębnej działce, bez tych relakacyjnych ścian, to znaczy tak powietrze, tak? Czyli każdy musi mieć ogromną ścianę. Przepisy jeszcze tam wcześniej były, że to, że ma być ściana przeciwpożarowa, to tam, no, my wiemy, bo ja chyba pytałam na takiej sesji, czy panie na korytarzu, że tam są ściany na cegłę. Czyli i ktoś z drugiej strony, potem ktoś zgłaszał, bo starostwo przecież też ma, inwentaryzuje budynki mieszkalne, tak? Czyli ktoś nie dopatrzył tego, i tego nie wiemy z tych dokumentów, że nie zwrócił na ten problem uwagi. Tak jak mówi pani, no jest jeszcze, bo pani zacytowała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale jeszcze ten artykuł 49 chyba kodeksu cywilnego, który mówi, że jeżeli inwestor, tak? Nie wiemy, kto jest inwestorem, mówi się kopalnia. Inwestor nie przekazał tej sieci, tak? Dlatego też chciałabym chociaż te karty z inwentaryzacji do komunalizacji działki, to tam tylko, no też takie były lata 90, bo na się Boże, tam nie ma żadnego opisu, ale być może jest, bo państwo przejęliście, macie też jakąś dokumentację, zmierzam do tego pytania. Jaką wy macie dokumentację z tego 2007, tak powstał Wcześniej jeszcze był MZBK, zawiadywał wodą, potem była spółka z nim, teraz są wodociągi. I musiała do Was przyjść ta dokumentacja. Bo jeśli inwestor nie przekazał, to jest po prostu niczyje. Niczyje, bo Państwo nie mają służebności, wszyscy tam mieszkający. Nie wiadomo, kto kiedy kupował, czy się w ogóle też interesował. Dopóki jeszcze się z tego korzysta, to się da. Ale niewątpliwie, ponieważ i tak mamy następstwo prawne, tak? To, co było przed 1989 roku i ustawy zmieniamy wiele, ale to wszystko jest ważne. To wydaje mi się, że już to, żeby jeżeli gmina to przejęła, potem sprzedawała, bo nie wszystkie domy były sprzedawane prawdopodobnie, ale nie wiem, też takie pytanie bym zadała. Nie wszystkie te domy w tym kompleksie, który powinien być wspólnotą mieszkaniową, a nie jest, tylko ktoś podzielił te działki już w 1973, no to może później. No to była jedna działka. Tutaj też nie sprawdziłam, ale pani naczelnik załączyła tutaj wyrys księgi wieczystej, no bo one są już jak do Państwa, pani księgi wieczystej. Zresztą nie wszystkie też to dużo było materiału, to nie wszystko. Ponieważ była poniżej tekstu i ktoś. Tak, jest i jest kto?
Podział zmiany na 74 roku już był zrobiony podział z działami.
Wszystkich
działek,
tak? Tak, no, to akurat to nie było podłączone do tych materiałów. No, czyli zrobili ten podział, ale miasto to przejęło i wszystkie też chyba domy nie były sprzedane, bo ja słyszałam, że tam jeszcze są jeszcze takie osoby, które nie wiem, czy tylko nie przekształciły, czy może nie kupiły, ale nie wiem. Kiedy się zakończył ten proces? Bo jeżeli to potem zostało skomunalizowane w 90 roku, tutaj też nie ma tej, bo to pewno będzie u Państwa, ale w urzędzie na pewno jest, tylko nie w tej teczce. Kiedy zostało skomunalizowane, to tam też powinno być, bo ja pamiętam te prace nad tym, to były całe mapy. To też nie było tak, ludzie siedzieli przy dużych stołach i badali te, ale mogli też popełnić błędy, prawda? Czyli jeśli, bo to jest mapka z czasów przed 89 roku, czyli wszystko jest państwowe, a potem się wszystko stało samorządowe. Czyli samorząd przejął to, też tego nie badając. I niezależnie od tego, kto jest winien, to dzisiaj jest trudno też wszystko, tak mi się wydaje, no mówić, trzeba było patrzeć, gdzie dalej zabrały, to już mówię. Natomiast jeżeli to, co zaproponował pan radny, byłoby do przyjęcia, to nie to, żeby że tak powiem, za to wszystko zapłacić, tak? Bo jeszcze jest tak w tej umowie, do wody jest, że macie licznik. Ja pytałam, czy macie licznik, ale zewnętrzny. Bo we wspólnotach mieszkaniowych to zawsze jest zarządca, jest licznik główny, potem są liczniki te które mają lokatorzy, czy ci, którzy wykupili mieszkania na własność, ale są w tym systemie jednym, czyli tej wspólnoty, bo się nie da wydzielić, bo piętrowe i inne, i nie ma tej ściany, nawet jeżeli to jest jakiś bliźniak. I teraz tak, jakie rachunki Państwo płacą? Bo ktoś, jak nie ma zarządy, to, no to tu jest jeden odczyt z jednego licznika, którego wy nie oglądacie. Nie, proszę. Nie macie możliwości sprawdzenia, tak? I są odczyty wasze.
Ja mam tego głównego, który solę, całą nową.
Czyli jest, są dwa liczniki.
Na
tak?
Tej górze nie, jeden licznik, według którego jest odczyt zdany. I płacę rachunki, to czy na
no to jak to można płacić rachunki z odczytu, z licznika, jak tu jest sieć, a tu są ten i umowa,
która jest inna, granica eksploatacji sieci kanalizacyjnej jest inna, mówimy o dwóch rzeczach. Dostawa wody.
Nie, ja mówię o wodzie w tej chwili.
No tak,
ja
to
nie ma licznika. Według umowy granicą jest zawór 89.
Mówimy o wodzie.
A to zmienione umowy, bo tutaj nie ma.
Woda wyciągnięta z gruntu. Jest. Jako licznik główny, a tam są podliczniki.
Nie, ja nie, ma, i każdy, każdy jest typowo jakby w budynku wielorodzinnym, ma sieć w budynku,
tak,
wewnętrzna i są liczniki.
O Boże, już tak dzielę.
A może to było z tego 2007 roku, że była tu taka umowa, że był licznik.
Prawda jest taka, moi państwo, nie wiem, czy pan prezes zgodzi, że w momencie, kiedy zmieniała się własność tych lokali, to wodociągi tak poprawnie powinny w ogóle nie zawierać umowy, panie prezesie. Przy tym stanie. Tylko oczekiwaj do tego, żeby nowy nabywca przyłączył się po Bożemu do wodociągu, no i do kanalizacji, której tutaj niestety żeście nie mieli, więc musielibyście doprowadzić, żeby zapewnić na tej nieruchomości.
Nie powinny nigdy być sprzedawane. Tylko ci, którzy pierwsi tam zamieszkali, powinni mieszkać do momentu, kiedy da się, a nie wypuścić to na rynek wtórny i teraz, żebyśmy były ubrane w taki
problem. Ale jaki samorząd miał narzędzie prawne, żeby zabronić obrotu sprzedaży prywatnych nieruchomości?
Nie. Takiej informacji nie
Jak samorząd mógłby...
Bo tak, był właścicielem i sprzedawał.
No ale pani radna, no ale w którymś momencie powstało prawo własności. No to jak samorząd, gdyby nawet zaczął informować, zniechęcać do sprzedaży, to za chwilę ten właściciel by przyszedł do samorządu z sądem.
Zniechęcanie.
Powinien być porządny opis takiej nieruchomości.
Ale kto ma ten opis?
No właściciel. No. Gruntu przynajmniej jeszcze. Gmina.
Gmina. Było zaświadczenie, że teren zdegradowany nie podlega rewitalizacji. Tylko tyle.
Także macie wspólne.
Jest usytuowany w specyfice dotyczącej kanalizacji, instalacji wody, że jest tak, a nie inaczej, że odpowiadamy za to, że ponosimy koszty, że mamy się borykać właśnie cały czas na takich spotkaniach. Ja mam naprawdę co innego do roboty i
naprawdę pani burmistrz, jestem ciekaw, czy w latach, kiedy pani urzędowała, nie dochodziło tam do sprzedaży, aż sobie to sprawdzę z ciekawości, nawet bym panią Młodycką poprosił, jeżeli da się to sprawdzić.
Nie zauważył, że pani dopiero jak była awaria.
Tak jest.
Sami państwo się tutaj teraz w drugą stronę tą sytuację obracacie. Dopiero jak była awaria. No to, a państwo macie pretensje, że urząd nie poinformował przed sprzedażą.
Tych awarii było bardzo dużo.
Za czasów pani Kosmalek jeszcze nie było. Wie pani, naprawdę bądźmy racjonalni w tej sytuacji, bo dzisiaj można państwo powiedzieć. A szczególnie pani radna Kosmala, która była też burmistrzem przez całą kadencję tutaj i też tam na pewno następowało obrót tymi nieruchomościami, następowały awarie, wodociągi.
To
sprawdzimy.
Bo do mnie się nikt nie zgłaszał z tym, a trudno, żebym wszystko wiedziała. Zresztą wtedy też, że to inaczej nie pracowałam, teraz na większe, szersze kompetencje.
Ja nawet jak złożyłam do wodociągów o umowę, nie dostałam takiej informacji. Tylko powstał protokół, pod którym został sfałszowany podpis mamy. I dopiero po fakcie, że dowiedzieliśmy się, to co pani Moćko nam przysłała, bo my mamy zupełnie inny protokół, gdzie granice nie są wyszczególnione.
Czy pani naczelnicy chciała przeczytać?
Ja mam ciągle takie, odnoszę takie wrażenie, jakbyście państwo uważali, że nikt nie wiedział o tym, że tam są jakieś sieci. To nawet teraz wypłynęło, jak się okazało, że jest awaria. Wcześniej nikt o tym kompletnie nie wiedział. W 1975 roku, kiedy było
spisywana...
Pani kupowała to z obrotu wtórnego od innej osoby. Ja mówię od momentu, kiedy kiedy gmina oddała to w użytkowanie wieczyste. Wtedy była spisana taka decyzja numer 5/75 z 17 marca. I ta decyzja mówi, oddać użytkowanie wieczyste, sprzedać budynek i oddać użytkowanie wieczyste na okres lat 99, właśnie tą nieruchomość 4/3 na rzecz takiej i takiej osoby. Wyżej opisany termin stanowi własność Skarbu Państwa na podstawie wpisów w księdze wieczystej i wolny jest od obciążeń. Działki składają się z terenem pod budynkiem i urządzeniami oraz terenu przeznaczonego pod ogród przydomowy.
I ta decyzja trafiła do ówczesnego użytkownika i osoby, która nabyła to użytkowanie wieczyste. W związku z czym musiała mieć świadomość tego, co kupuje tak naprawdę, co bierze w użytkowanie wieczyste i że te sieci znajdują się pod tym budynkiem.
To dlaczego nie mam w księdze wieczystej?
Bo to nie ma obowiązku prawnego w tym przypadku. Nie ma obowiązku prawnego.
Jeżeli to powinna była być służebność, a właścicielem sieci nie wiem kto był. Być może kopalnia była właścicielem sieci, to kopalnia nie dopilnowała tego, ale ja nie umiem powiedzieć, czy tak
było. Zakopane było, że
kopalnia nie dopilnowała.
Jak to jest wspólna nieruchomość, jako jedna nieruchomość.
Dlatego dzisiaj ta jedna nieruchomość i każda z tych
miastu,
jak to zostało podzielone w taki sposób, to ona już wtedy tam, bo to trzeba byłoby, bo najpierw przyszedł, dlatego że jak już wydzielono te działki, nie patrzono jaka jest grubość ścian, to też jest tak, że mocno się zmieniło, także nieruchomość nie jest samodzielna, czyli mogła być domem.
To wtedy powinny przyjść wodociągi i powinny przyjść, dzień dobry szanowni państwo, zmieniła się struktura prawna tej nieruchomości, tutaj mamy wodociąg, tutaj mamy kanalizację, jeśli państwo na swój koszt, proszę się podpiąć.
Ale jeżeli to przeszło z mocy prawa, bez zgadania na samorządy w roku 90, to mogły również, gdyby zauważyły ten fakt, nie zauważyły, to jest błąd, mogły przyjść te nowe wodociągi, które się przekształciły w komunalne, bo też pewne jakieś tam problemy były, i jako następcy prawni przejąć te sieci, jak już to było sprzedane, tak?
Ale to jest poziom kanalizacyjny w nieruchomości.
Instalacyjnej przejęcia.
Nie da się przekazać.
Nie ma takiego przypadku w Cielackiej, żeby Cielackie wodociągi były właścicielem sieci wewnętrznej.
No, ale jakie tam są średnice tej, co wychodzi na zewnątrz, a to co jest w środku?
Ale ja bym to pieniądze, tylko płacę te pieniądze. No.
Jakie ci tam jest?
Nie, pani płaci za powęgę, to mi się ci sobie wystarcza. Pani nie płaci dodatkowo za to, że przez
nieruchomość sąsiada taka woda. Ja płacę za wodę, a pan pobiera pieniądze, korzystając z tej sieci. No dlatego jest wyrok Sądu Najwyższego. No i powiem tak. Ja liczę
to nie jest nieruchomość. To nie jest nieruchomość, która się składa z kilkunastu czy tam dwudziestu paru działek i na zabudowanych domów, tylko to są odrębne nieruchomości. Więc to nie może być tak, że to nie jest sieć.
To nie jest sieć, to jest instalacja wewnętrzna w budynku.
Jakie budynek, jak każdy jest osobny.
Nie może być, nie może być do niej odnoszony wyrok, który mówi o sieciach, bo to nie jest sieć, to jest instalacja wewnętrzna.
Ale przez tą instalację wewnętrzną pan jako prezes wodociągów dostarcza wodę do budynku dalej i pobieracie opłatę. Korzystacie z tego, bo nie ma innej możliwości na chwilę obecną. Tak?
To zatem ona jakaś sieć chyba jest w powietrzu. I kanalizacja nawet to przez
jakąś. To jest duże, to za chwilę runie.
Nie jest w ścianach.
Nie.
To jest przeprowadzona przez działkę, tylko to ten jest w podpiwniczeniu, to nie są piwnice
użytkowe. To jest takie same, że co za chwilę zacznie kochać. Była taka sytuacja na tym odcinku dalej i pan zadzwonił i powiedział, że.
Dlatego zachęcamy mieszkańców, żeby wspólnie podjęli decyzję, żeby doprowadzić do stanu zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i z obowiązującym prawem i każdy z nich przyłączył się do sieci osobno. Zlikwidować wtedy tą instalację wewnętrzną.
Lub wyremontować tą instalację wewnętrzną, także
ma sprawa wspólna.
A dlaczego? To znaczy może być tak, że chyba może się przyłączyć jedna, bo pani się mogą przyłączyć, a oni sobie zrobią poranko i niektórzy korzystają jak nie chcą.
I zapłacą pani wtedy za służebność przesyłu przez pani nieruchomość?
No nie, niekoniecznie. To już będzie nowe podłączenie. Jeżeli to jest tak,
ja,
że jako, już te budynków są te
przyłącze. Ja jako mieszkanka zgłaszam problem. Nie jest moją rolą, żeby to wyjaśnić. Od tego jesteście państwo. I panie prezesie.
Znaczy, wie pani co, nie można nie brać odpowiedzialności za swoje życie i za swój budynek, w którym się jest pani własnością.
Ale
pani jest właścicielem budynku.
Próbujemy to właśnie wyjaśnić. jasne.
Pani jest właścicielem budynku i z własnością oprócz praw wiążą się również pewne obowiązki.
A to ja wiem, Panie Prezesie. Ja te obowiązki wypełniam, dlatego jestem tutaj na tym spotkaniu.
No więc...
I zebrałam cały segregator niejeden tych dokumentów, które Państwu tu dostarczyłam i oczekuję rozwiązania tej sprawy na poziomie gminy. Na poziomie gminy, dlatego że to się kwalifikuje do tego, żeby zaskarżyć i do wojewody, i do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego i tak dalej.
Ja Was jako samorząd
macie obowiązek według ustawy utrzymywać gminę w czystości i porządku. I to dotyczy właśnie ścieków, to dotyczy kanalizacji i wody, i całej infrastruktury. I to na waszych głowach jest, żeby ten temat rozwiązać.
Na głowach właścicieli nieruchomości jest obowiązek utrzymania porządku i czystości na ich nieruchomościach.
No i dobrze, i bardzo dobrze można. Ja tą rurę zamknę, tak jak zamknęłam rurę kanalizacyjną wspólną, tak zamknę tą wodną i zobaczymy, co wtedy. Wtedy wszyscy się rzucą na sąd i zjedzą nas.
Przecież to jest niedobre.
Bardzo łatwo się Państwu mówi, bardzo łatwo. Tylko tak, podrobiony podpis pod dokumentem.
To jest sprawa do
prokuratury. Była. Katowic do Sosnowca, z Sosnowca do Będzina, odbył się sąd, wszystko zamiecione pod dywan. A tam nie ma mojego nazwiska. I wszyscy o tym dobrze wiedzą. Z kim się mam sądzić? Byłam u adwokata, byłam pierwszy raz, żeby napisała pismo do tej pani odpowiednie. No to proszę sobie znaleźć, gdzie ta pani znalazła kancelarię, która jakiś bzdury napisała w odpowiedzi. I z tego co wiem, to załatwiła sobie już na wszelki wypadek papiery, że jest niepoczytalna. Proszę, kim
pójdę do sądu? To jest protokół, Panie Prezesie, który został nam dostarczony, który dostaliśmy po odbiorze technicznym tego całego przyłącza.
A pani sędzina w Będzinie, to nie wiem, co to było w ogóle. To na sędziną nie wyglądało.
To jest to, co otrzymaliśmy, co ja miałam w umowie.
Dopisane, podrobione i oczywiste. I na dodatek jeszcze nie moje nazwisko. I składałam podpisy na komendzie w Czeladzi, podwójnie, na stojąco. I spytałam się w końcu tego pana, czy ja mogę należąco też podpisać. Tylko, że swoje nazwisko.
A to jest to, co przysłała nam pani Moćko, jak próbowano Państwu, próbowano nam wytłumaczyć, że my mieliśmy świadomość specyfiki sytuacji tego przyłącza. Tam jest
podrobiony podpis. Nie podpisała tego nawet w takiej sytuacji, jakiej
była. Tylko, że te protokoły dokumentują legalizację, montaż i legalizację wodowniczą, prawda? Chodzi o to, że Państwo mogli odbierać wodę i za nią płacić, według wskazania.
Tak, ale proszę sobie zobaczyć, tu są granice eksploatacji. Dopiero tu, na protokole, który został sprefabrykowany, tak, dostarczony do urzędu i pani Moćko nam tu przysłała. No widzi pan datę, 9 maja? Myśmy zrobili to przyłącze zgodnie z warunkami zabudowy. Jeszcze wykonywali to pracownicy wodociągów na Fuchę, na lewo. Więc cała konsola jest naszą własnością. Zapłaciliśmy za to bodajże 600 zł.
W piwnicy Państwo macie.
Tak. I potem miał się odbyć odbiór techniczny i był. I dostaliśmy taki protokół, a ten dopiero nam nadesłano. Dlatego ten podpis nie jest podpisem mamy.
A w tym wszystkim powiem Państwu taką ciekawostkę. Prawdopodobnie Unia Europejska wymusiła, że każdy do tych domów ma mieć podłączony swój gaz. Osobny,
są liczniki.
I gaz jest rozwiązany
i
technicznie.
W momencie wykopania, bo myślę, że to nie był dołek, tylko dół. W momencie wykopania dołu nikomu nie przyszło do głowy, żeby jednocześnie tą rurę wodną i
kanalizację. Ale pracują ze sobą takie jednostki jak gazownia czy elektrownia.
Ale to na terenie gminy.
Ale
dla państwa, znaczy wodociągi celackie tą rurę dla państwa przy granicy państwa działki wybudują.
Tylko chodzi o wykonanie tej instalacji.
Nie ma problemu. Tylko państwo.
Ale 26 roku tutaj pani przewodnicząca też Jolanta Wojtkowska opisała też w tych materiałach, że wejdzie do wieloletniego planu inwestycyjnego.
I nie. Nie wierzę.
No, ale teraz jeszcze pomoże remont ulicy Legionów, chociaż najpóźniej w przyszłym roku zostanie zrealizowany.
Z wodą nie będzie problemu. Z wodą nie będzie problemu, bo to jest kwestia przewiertu i podzielenia.
I wejścia kawałka wódki, to nie są te
spowodowane koszty.
Kanalizacja. No i tutaj wracam do tej propozycji, o której rozmawialiśmy, powinnaś
to może być bardzo dobre rozwiązanie.
Ja myślę, że z tą wodą rozwiążemy problem i wtedy każdy, nie wiem, czy pani prezes dostanie pismo, czy też zaprosimy mieszkańców, już wtedy wszystkich segmentów, no bo będziecie ciągnęli tutaj pewnie nową.
Ja nie mogę się pani wypowiadać na temat tego, co powie sąsiad Szeregowiec dalej i tak dalej. Oni się wszyscy zgodzili w momencie, kiedy zatkała się ta kanalizacja, żeby ją
udrożyć. 90 podpisów.
To ja
zgodzili się wszyscy, żeby ją kamerować i sprawdzić, no bo wiedzą, jak, że to jest wspólne, tak? A ja nie wiem, jakie jest ich w tej chwili stanowisko po kilku latach, bo to trwa od 2019, mamy 2026, 7 lat. Próbujemy rozwiązać temat. I naprawdę ja proszę, żeby pomóc to rozwiązać. Właśnie wy macie większe możliwości, bo możecie zorganizować takie spotkanie, możecie oficjalnie poinformować każdego, że jest taki problem, że przymierzamy się do inwestycji, co państwo na to, jakie jest państwa stanowisko. Bo dla mnie nie będzie problemem zorganizowanie przewiertu i przyłączenie się do wodociągu.
A co z kanalizacją?
A co z kanalizacją? Jak pan sobie wyobraża 10 metrów kopać w dół i obciążać się?
Zaproponować jeszcze jedno, nie mogę służyć. Jeżeli pani, próbujemy zorganizować takie spotkanie, czy pani jako osoba będąca właścicielem tej nieruchomości może wystąpić do Żelazkiej Tory ciągu o wydanie warunków przyłączania do sieci kanalizacyjnej?
Ale w sumie
żebyśmy mieli wiedzę, świadomość tego, jak to wygląda.
To nie ma się
bo ja tego za pani zrobić nie mogę. Ale warunki techniczne to nie są jeszcze koszty. To jest wydanie od tak jak mam możliwości przyłożenia albo zmiany granicy eksploatacji. Dlatego szukamy takie rozwiązanie w tym zakresie.
Trzeba zorganizować spotkanie, jeżeli będzie robiona ulica Legionów. A to może zgłoszę, że znaleźć na lotu 2 metry pod ziemią coś trzeba przejąć.
No bo to polega na tym, że ta sieć wewnętrzna jest niczyja.
Nie, jest tych mieszkańców.
To nieprawda.
No jest poziom
budynku. Na podstawie, jeżeli inwestor nie przekazał tej sieci nikomu, to ta sieć jest niczyja.
I takie są. Nie miał komu przekazać sieć.
A w jakim budynku?
No mówimy, rozmawiamy teraz o nieruchomości.
W tym akcie było nawet napisane, że jest urządzeniami przejęty, tak? Jest
to słowo
urządzenia. No,
urządzenia.
No ktoś to poza miejsca, ktoś przyjął.
To był 75 rok.
No, tak, to były inne warunki. Ludzie się cieszyli, że ich kopalnia wybudowała i się cieszyli, że coś dobrego nabywają na własność w 1985 roku. Się niczym nie przejmowało.
A dużo pan na podmiotu,
bo pan wtedy
żył.
Ale proszę,
my nie możemy sobie wyobrazić, co tam czasu się nazywa. Pani żyła. Potem pełniła pani różne funkcje w tym mieście, łącznie z najważniejszą i problem jak był, tak jest. Więc naprawdę mam dość pani inwektyw w stosunku do młodszych radnych, którzy tutaj funkcjonują w tym mieście.
Jest to zobowiązanie gminy przynajmniej, żeby pomóc, a nie mówić ciągle o kosztach, że muszą to zapłacić, tam to zapłacić.
Ale trzeba się z tym liczyć, bo takie jest prawo. I każdy, kto buduje, czy ma nieruchomość, to wie, że
jest wybudowany.
Ale to nie ma
znaczenia. Nie, zapomnijcie o tym. I ci ludzie też nie.
Ale my nie
od tego są środki unijne. Macie państwo na wszystko w tym mieście. Tylko na wybudowanie nowej infrastruktury i przełączenie budynków nie macie. No niech pan nie będzie śmieszny. No naprawdę.
Znaczy, no pan mi obraża, jest pan...
Rozważcie państwo,
wie pan, co ja już mam swoje lata. Ja widziałam, jak był ten paragraf piąty przypisywany do tych umów i jak się łatwo pozbyliście problemu. No bo to jest trudne. Teraz ja wiem, że to jest bardzo trudne. I egzekwowanie dostępu do zawodów jest trudne. Ja mam granice wytyczone, a ja nie wiem, gdzie jest ten zawód. Może pan Kelo by przyjechał i pokazał, gdzie jest ten zawód, bo ja nie wiem, gdzie jest ta studnia.
Jeżeli tylko pani takie zaproszenie wyśle, to oczywiście przyjedzie pan i pokaże pani ten zawód.
No. I tak samo jest z deratyzacją. Dopiero po awarii poprosiłam o pół wiadra trutki i rzuciliśmy tam do kanalizacji, bo tam szczury hulały. I już po prostu jestem zmęczona całą tą sytuacją. Zgłaszam problem. I proszę go rozwiązać.
Pani przewodnicząca, jestem za tym, abyśmy sformułowali wniosek do burmistrza o to, aby wodociągi przygotowały internalizację tej sieci w związku ze zbliżającym się remontem również ulicy Legionu. To będzie sposobnością do tego i kanalizacyjnej, i wodociągowej, i zaborowej, bo jak państwo nie wiedzą, gdzie mają zabory, no to też bym prosił, żeby to było zinwentaryzowane i wskazane.
Wiem, gdzie by
było. No ja nie wiem, mam wpisane.
Pani nie wie, ale ja wiem, ja mam tu.
No bo nawet tego nie powiedział.
Dokładnie zaznaczone, gdzie mamy zabory. I do zaworów mamy tam się zinwentaryzowane. Wszystko, co jest potem, jest kwestią naszego domysłu lub badania.
Pierwsze mam pytanie, czy państwo nadzieje inwentaryzację z roku 90? Oczywiście na dalszych też następnych danych powinna to
wewnętrznej instalacji nie mamy inwentaryzacji.
Jakie są możliwości?
Nie, niestety państwa, ponieważ nie została przekazana, a jednocześnie są to domy jednorodzinne, więc...
O, istnieje taka inwentaryzacja w ogóle, bo duże pytanie takie zadam, czy ona istnieje? Bo czy my jesteśmy, ale czy ona istnieje w ogóle?
To dostałam od sąsiada.
Czy też mapka zewnętrzna?
Dosyć niewyraźna.
No, niewyraźna. Mogę złożyć też sprawę na wyzwanie?
To też tylko spotkania do edukacji. O to, jakie są możliwości,
które
to jest taki,
jakie są przewidywane koszty? Czy jest prawdą możliwość, żeby gmina czy wodociągi w jakiś sposób partycypowały w tym przyłączu od wodociągu czy kanalizacji do nieruchomości? Jeżeli jest, to jaki jest kosztorys takiej usługi? Bo nie wiem, czy prawnie jest, panie prezesie, taka możliwość, czy nie jest?
Wszystko zależy od momentu, bo jeżeli my uznamy, że budujemy na obcym terenie sieć, kanalizacyjną, to kanalizacji wodociągu oczywiście jest naszym mniejszym problemem. Budujemy lub modernizujemy tą, która istnieje, to musielibyśmy po pierwsze nabyć do niej prawo poprzez oświadczenia państwa, współwłaścicieli, ustanowienie służebności.
Na rzecz Trzelaskiej wodociągu.
Wtedy my ten odcinek sieci kanalizacyjnej
przejmujemy na własność. Tak. Na takiej odległości przez całe miasto, to no, proszę.
Wtedy wydajemy warunki każdemu właścicielowi, żeby się do tej kanalizacji wpiął jakby indywidualnie. Tak? Bo to jest wydaje się to najprostsze rozwiązanie. Druga możliwość, budujemy kanalizację w ulicy Sportowej i każdy może się przypiąć do tej kanalizacji, co już jest całkowicie o wiele trudniejsze i o wiele bardziej kosztowne dla właścicieli, bo każdy właściciel musi poprowadzić sobie przyłącze przez całą działkę i
pod garaże.
Tak. Tam są garaże nastawione, garaże murowane, tam już jest teren zabudowany.
Ale rozumiem, że pod garażem można nie na czystym gruncie, tylko można przewiercić, tak?
Rozumiem,
tak samo jak pod budynkami.
Że ci mieszkańcy mogliby gościć jakąś odpłatną służebność tutaj za
nie, za wejście w teren, nie?
Znaczy,
no właśnie o to pytałam, no nie można płacić służebności pojedynczo, jak to jest właścicielem sieci będzie, będą przeradzkie wodociągi.
Ale służebność może być odpłatna.
Może być ustalona, nie odpłacimy i oczywiście będziemy oczekiwali od właścicieli tych kawałków, żeby ustalili, ustalili.
No tak,
nie płaci. Na naszą rzecz.
Pani Wójcie, my znamy orientacyjne koszty takiego przyłącza dla mieszkańca?
Nie, nie. Na
etap projektowy, później to były ceny.
Kanalizacja na krótkim odcinku, zasuwa. Nie podejmę się tutaj pracować z tego.
No dobrze, ale w ramach porozumienia z mieszkańcami, że jakby oni udzielają tej bezpłatnej służebności, żeby wejść w ten ich teren i poprowadzić, to na przykład w ramach tego wodociągi mogą ten odcinek, że tak powiem, pionowy przyłącza zrobić? Nie mogą.
Ja bardzo przepraszam, potrzebuję panią Młodecką do pana burmistrza.
Tak,
Dziękuję. Mogą, bo przecież wszystkim mieszkańcom musimy dać pomoc.
Ale takie spotkanie jest pan w stanie przygotować szacowanym jakieś szacowane koszty?
Tak, oczywiście one będą oparte na jakiś bardzo dobrym szacunku, bo wszystko zależy od tego, jaki jest grunt, co jest w tym gruncie, czy jest tam beton, w którym miejscu trzeba wejść do budynku. No, to wszystko jest bardzo...
Ja też, te budynki są różne, tak? Bo one, niektórzy tam mają w ogóle pokoje praktycznie na tym poziomie zero, nie?
No,
więc ja nie wiem, którędy te rury tak naprawdę wchodzą, poniżej jeszcze, czy...
Tak, no, ta kanalizacja się zaczyna jakby od naszego szeregowca. I rura kanalizacyjna została włączona już do tej, która się zaczyna od nas. I dlatego doszło
do... Mamy to wynika, bo pani mieszkacie do... cichej w drugim, nie? Dobrze kojarzę.
Tak. Tak.
A rura jest jakby tutaj dopiero, nie?
Tak. I od naszego się jakby zaczyna to, a budynek z 103 był wpięty do tego. I zrzut tej sierści spowodował zatkanie tego.
I to nie jedno.
I to te ścieki się przez około 6 lat piętrzyły, dlatego wybijało te ścieki na ściany. I jakbyśmy się wprowadzili w 2017, to już jesienią przyszła pani zbierać składkę na udrożnienie tej kanalizacji.
Teraz od tej awarii... Z tej mapy, przepraszam, wynika, że jakby dużo dalej się dopiero zaczyna ta zewnętrzna, że powiem zewnętrzna, poza obrysem budynków, kanalizacja, nie w waszym, tylko u was jak idzie w budynku, pod budynkiem.
Pod budynkiem.
I dopiero tutaj wychodzi
tak,
poza.
Tak, nie? Dlatego właśnie mówię, że pan Stanisław, nawet u niego po krótku jest studienka i on powiedział, jeżeli wodociągi doprowadzą do tego okamerowania, to on poprowadzi, on czekał na telefon i pandemia to wszystko przerwała. I potem sprawa ucichła, pan prezes zgodził się, bo stwierdził, że to będzie około 10 tysięcy, zrobimy, sprawdzimy w jakim stanie. Ta kanalizacja jest częściowo żeliwna, częściowo betonowa, z tego co wiem, co on mi mówi. W którymś tam budynku są te wloty takie. Raz, dwa, chyba w trzecim od nas jest taki wlot właśnie na poziomie piwnicy. Nie wiedzieli, co to jest i chcieli zalać to betonem. Przyjechali z wodociągu i oni wtedy właśnie mówili, że to jest przecież wlot do kanalizacji, jakby się coś działo. Nie? Ale czyszczenie tej kanalizacji to było na 89. Tam weszli panowie z wodociągów w ucho i pod ciśnieniem to czyścili. No. I ta studzienka jest przed garażem tego pana.
Okej.
Natomiast zawód podobno jest gdzieś w domu, tak? No. Dobrze, że to pan jest taki zgodowy, jak się coś dzieje, ostatnio u niego się coś działo na instalacji. No to przyszedł, poinformował, że nie będzie wody. No ale to przyszedł prywatnie, tak? Sąsiedzi tutaj obok wymieniali odcinek rury przechodzącej od nich do nas. Chcieli, żebyśmy też to wymieniali. Ale mamy wszystko porobione, zabudowane. Gdyby to powiedzieli w trakcie remontu i w trakcie robienia tej nowej konsoli, to byśmy to wszystko rwali. Ale no nie wiedzieliśmy, że jest taka inna sytuacja. Dla mnie mówił Pan o odpowiedzialności, z tą osobą bardzo odpowiedzialną. Nikt nie jest zarzucenia odpowiedzialności. Dla mnie odpowiedzialność jest od licznika. Dalej, na instalację. Ja wiem, że mam instalację w domu taką, siaką, muszę ją wymienić. Ale nie w momencie, kiedy doprowadzana jest woda do tego licznika.
Znaczy ja mówię, słowo wydaje mi się, że to jakby problem rozwiążemy przy remoncie regionu, bo nie ma sensu chować wcześniej. I tutaj myślę,
tak,
że
ale ci ludzie muszą wcześniej wiedzieć, przygotować się, oczywiście zaakceptować, wiedzieć,
dlatego byśmy tutaj na pewno to zawnioskowali, żeby te działania już zostały podjęte, żeby potem nas nie zaskoczyło, że przetarg kopią i
no właśnie o to chodzi, informować, że coś się dzieje, że rusza. Wszyscy oczekują, Pan wie, jak wygląda region. Tam się nie da jeździć. To jest taki faktycznie teren zagrabowany.
Zabiegamy o to, żeby to mówić kompleksowo, powiat remontował.
Asfalt jest tak pofalowany. Chodniki są, a oświetlenie, jeden, drugi, trzeci wypadek. Bo jest złe oświetlenie.
Wiem, i też jest pajęczyna między jednym i tą. Zresztą grunt też Państwo macie na zasadach takiej pajęczyny.
No właśnie. I to wszystko wymaga uregulowania, usystematyzowania, żeby można było w przyszłości inwestować w te budynki. Bo jaki jest sens montowania jakichś pomp, jakiejś fotowoltaiki, jak my nie mamy podstaw? No, bądźmy tak szczerze, logicznie myślący wszyscy. My się nie damy ubrać w kosztach.
Ja nie mówię o tym, że Państwo macie partycypować w jakichś wielkich kosztach, tylko o tych, które wynikają z normalnych zasad, tak jak każdego mieszkańca, czyli od wodociągu do budynku. No tylko o takim mówimy, poniesieniu kosztów. To nie są jakieś wielkie pewnie pieniądze, podejrzewam, nie?
W granicach możliwości każdego z budżetów rodzin mieszkańców
przerwać,
tak
powinien
się na to
zgodzą. Podejrzewam, że jeżeli Państwo się też między sobą zgadzacie. Też inaczej, jeżeli Państwo się porozumiecie w ramach jakiegoś segmentu, weźmiecie sobie jednego wykonawcę, tak? Też inaczej się liczy, jeżeli przychodzi jedna osoba i ma do zrobienia z nimi, tutaj jest kilkanaście.
Ale wodociągi po kosztach
też mogą zrobić.
Też robią. No,
myślę, że i wtedy Państwo dostaniecie jakieś symboliczną kwotę do tego i będziecie mieć problem wody rozwiązany, tak?
Trzeba rozwiązać, bo...
Natomiast kanalizacja jest trudniejsza, no bo to jest wejście w teren prywatny każdego. Sama Pani wie, jak to jest. Pani gdzieś tam wspominała Pani w jakimś tam konflikcie z najbliższą sąsiadką i wiemy, że te relacje są trudne. Im więcej tych ludzi, tym relacji jest trudniejszych, tak? No i bezprzewodowo ścieków się nie odprowadzi z tych nieruchomości, tak? Tak jak tutaj Pan Prezes mówi, no położenie jest też takie, że macie Państwo te działki, są garaże, więc jest duża odległość po prostu od najbliższej sieci, z tego co widzę tutaj po tej mapie, bo ciągnięcie aż tutaj dotąd do sportowej, czy nawet pociągnięcie sportowej, bo też mam nadzieję, że ta droga tutaj przy garażach też będzie wyremontowana, czy ta sportowa.
Między garażami a działkami, to tam jest granda, po prostu tam jest klepisko takie, żeby chociaż kruszyłem to wysypać.
Ale zabiegamy o to, żeby już kompleksowo ta część miasta została zrobiona. Region, Wcicha i wewnętrzna sportowa.
To tak może sobie 10 lat, 20, no nawet 30. No ale w którymś momencie, no to... Naprawdę trzeba to zrobić, żeby to wyglądało.
Ale mamy tego świadomość. Są i wyremontowane drogi na sportowe i też to coraz lepiej wygląda. No chcemy te uporządkować i sieci i drogi. Przecież po to się angażujemy w to miasto, nie po to, żeby stać w obronie burmistrza, żeby robić na złość naszym mieszkańcom, tylko żeby te problemy rozwiązywać. To jest potrzebny dialog, rozmowa i szukanie rozwiązań.
Ja jestem skora do rozmowy i dialogu i dlatego...
Jak trzeba pójść po sąsiadach, znam tam wiele osób przecież osobiście, bo myślę, że połowę...
No ja zebrałam od nich wszystkich podpisy.
No, także spokojnie...
Ja
deklaruję, że jeżeli trzeba taką pracę wykonać, przejść, porozmawiać, zaprosić, wytłumaczyć, nawet w trudniejszych kwestiach, no to ja to wezmę na siebie. Ja jestem po Państwa
stronie. Ja jestem w stanie Panu w jakiś sposób pomóc w ramach granic czasowych, bo ja pracuję. Dzisiaj musiałam się zwolnić po raz kolejny, żeby tutaj przyjechać. No, to Pan teraz pracuje, a ja musiałam zwolnić, żeby tutaj po raz kolejny przyjechać i ten sam temat Wam podać. Więc ja chcę to przekazać w dobre ręce. możemy współpracować, mogę dać panu numer telefonu, co będę mogła, to zrobimy. Chodzi o wspólną sprawę dla wszystkich, tak?
Chcieliśmy to wtedy łącznie nie ugrywać, tylko mówię, no nie zgadzam się z taką retoryką, że obecnie się zawierzę, pani radę o ciągłości i tam następstwie i tak dalej.
No ale tak, no jeżeli to nie zostało uregulowane. Panie radny, gdybym ja u notariusza usłyszała, że jest służebność na tym i na tym, nie podpisalibyśmy takiego aktu notarialnego.
Tylko, że no nie możemy też my jako samorządowcy dobrać za to też tak całkiem na klatę tej odpowiedzialności.
No, a to jest ktoś, kto Czelackie Wodociągi, to jest spółka prywatna czy gminna?
Gminna oczywiście.
No właśnie. No to no kto odpowiada? No gmina.
No zostałyście pani oszukane i to jest sytuacja
też, czy te inwentaryzacje z komunalizacji są u państwa do wglądu?
Nie ma inwentaryzacji wewnętrznej tej instalacji.
Nie, mówię całości, tak, no bo gdzieś tam od którejś studentki Jadaś jest, no coś od Skarbu Państwa gmina dostała, tak? I to jeszcze nie miała odwrotu, bo było to obowiązkowe. Więc wtedy były te inwentaryzacyjne decyzje wojewody.
Taka informacja trafiła do mieszkańców w momencie, kiedy powstawała z ich spółka z OK. A tak wyglądało.
Ale wcześniej. Ale wcześniej już skomunalizowana sieć była w gestii miejskiego zakładu, no tego, który dalej istnieje, bo to się po górze włączyło.
To wyglądało w ten sposób. Wszyscy mi udostępnili umowę, każdy miał inną. A dopiero my, kupujący teraz 2017 i tak dalej, mamy w paragrafie 5 jasno wypisane granice, które zostały na tym protokole sfałszowane na miesiąc.
Ale mało tego. Tam jest napisane, czego nie wolno do tej sieci wrzucać.
A to ja wrzucam. No bo samowola nikt nie odpowiada, no to tyle dusza.
Do ciągi wrzuciła cały czy na mieszkańcy?
Tam jest działalność gospodarcza o bardzo szkodliwa dla infrastruktury. Już nie powiem, jak bardzo jest uciążliwa, ale dla infrastruktury kanalizacyjnej okazała się zabójcza. Po prostu jest zrzucana sieć, pomimo osadników, po tej całej awarii to dopiero powstały jakieś osadniki, jakieś zabezpieczenia na kanalizacji. Natomiast wcześniej czegoś takiego nie było i jak doszło do zatkania, to nam wypływała po prostu w wodzie sierść, te włosy psie. To wszystko było zrzucane do tej kanalizacji, to się piętrzyło i piętrzyło. Teraz dzięki temu, że wyczyścili z wodociągów głębko pod ciśnieniem, jest lepiej, tak? Bo pani się odłączyła i poszła do Cicha. Więc zobaczymy, ile Cicha wytrzyma z sąsiedzia.
A teraz może jeszcze zapytam pana prezesa wodociągu. Jeżeli oni się odłączyli od naszej grupy kanalizacyjnej, tak przynajmniej jest stwierdzone, i zrobili jakiś kop kontrolowany, nic nie wiem na te czysterowane, czy jakiś tam, nic na ten temat nie wiem. Poszłam do wodociągu i poprosiłam tylko, żeby mi pokazali dokumentację tego czegoś, co robili, bo nas już nie wpuszczono za drzwi. I taki młody jakiś kierownik mi powiedział, ale RODO jest na rurę kanalizacyjną. To niech mi pan teraz powie, co oni tam właściwie zrobili. Bo ja do dzisiejszego dnia nie jestem pewna, czy jest ta nasza rura zamknięta, czy jest nie zamknięta.
Czyli ja rozumiem, że ten pierwszy szereg został odłączony, tak?
Tak. Do Cichy, do Burzowej. Gdzie się mogli podłączyć.
A to co, jakieś odrono słabe, czy co?
Tam jest chyba tylko kanalizacja deszczowa. Kanalizacji sanitarnej tam nie ma.
jak chcieli.
Pytanie jest takie, czy uzyskali warunki, czy zrobili
tak,
to nielegalnie.
Tak, z tego co wiem,
jeżeli uzyskali warunki, no to odbiór musiał następować po połączeniu i musiał być zgodny z tym.
Ale można
to
zrobić.
Nie wolno.
Ogólnosprawne, ale...
No nie powinno być tak, panie radny, nie powinno być, tylko że sytuacja była taka...
Jak były wydawane warunki, to na pewno nie były do kanalizacji mieszkowej.
No właśnie.
Sytuacja
była taka, że się okazało, że ta pani nie powinna w ogóle w tej działalności prowadzić tych szeregowców. Prowadziła, musiała to zalegalizować wszystko, bo nadzór budowlany wstrzymał całą tą działalność. Myśmy oponowali przy wydaniu decyzji, bo to jest naprawdę bardzo uciążliwa działalność gospodarcza. I co? I musieli się przekopać, bo ja powiedziałam, że ja sobie nie życzę, żeby przez mój budynek spływały takie ścieki. No bo wszystko spadło na mnie. Ja musiałam to wszystko odkręcać i załatwić. I jeszcze obelgi wysłuchać za panią, która zawiniła. Także ja mam serdecznie już dosyć tej całej sytuacji. Zdaję się na panów, proszę o pomoc. I jeżeli będzie zorganizowane takie spotkanie dla mieszkańców, to my na pewno na nim będziemy.
Dobrze, dziękuję bardzo. My możemy teraz wnioskować, możemy głosować za wnioskiem odnośnie tego właśnie spotkania. Teraz to? Czy będziemy teraz głosować za wnioskiem właśnie, żeby spotkanie się odbyło? Żeby pan burmistrz przygotował porozumienie.
No tak, chociaż musimy jakby rozstrzygnąć skargę, nie? Która
mówimy o głosowaniu do pierwszego punktu porządku, czy do drugiego? Nie, bo tam już...
Do wniosku pana Patryka Twórca, nie wiem, czy pani słyszała.
Przepraszam, właśnie szukałam tej, bo nie mogę znaleźć tej opinii pana mecenasa.
Ja ją mam.
Nie wiem, która jest. Czy mam ten rzewnętrzowy i szukam w telefonie.
Panie faktycznie zgłosiły panią sąsiadkę i tam było to sprawdzone, czy wszystko było zgodnie z prawem robione, bo tam był bez takiej inwazyjny przekop, bo oni się przekopali płotem, tak jakby już przebieg był dokonany przez...
No to do czego? Nie, bo na tej mapie nie wynikało, że tam jest kanalizacja sanitarna. Nie?
Ale zobaczmy, że jak ja kupiłam budynek, to kupiłam stary budynek do remontu i ja sobie od razu zajęłam się, pierwsze od czego zaczęłam, to od wymiany. Przyłącz, tak jak miałam do domu i moi po prostu zostawili starą kanalizację, poprowadzili nową. Teraz w sytuacji, kiedy boczna jest w remoncie, na tej mapie nadal nie było tych, pomimo tego, że miałam na zgłoszenie i wszystko było...
Jeszcze nie naniesione.
Jeszcze było nie naniesione, więc... A to już minęło znacznie więcej lat, więc po prostu... Może w ten sposób tak to wygląda, no, bo nawet teraz było to powiadomienie, ja mówię, że dlaczego mam udostępnić ogród, jak ja mam wszystko zrobione ze swojej strony. I słuchajcie, ja tylko zadzwoniłam do ZIP-u i oni od razu pamiętali bardzo dobrze. Mówi, oni przyjechał pan do nas, że tu jest spuszczona, że to bardzo dobrze pamięta, otworzył mi studzienkę, że jest nowa ta wkładka na szczury, bo wszystko pamiętali, więc... A minęło 13 lat tak naprawdę, no i nie jestem jedyna wczoraj, więc... A zmiany są nadal naniesione na mapę tak naprawdę, no ale wszystko to mam tak jakby z tej strony bardziej.
W materiałach nie widziałem bardzo przygotowaną, jakby panie mecenasie, odpowiedź na to.
Nie, dlatego że to też trudno było, prawdę mówiąc,
określić
kierunek.
Tak,
wszyscy byliśmy, tak? Obecni widzieliśmy, jak to wygląda, więc sprawa jest skomplikowana i.
Znaczy pytanie, czy dalej procedujemy poprzez złożenie wniosku o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami i to jakby będzie efekt pracy komisji i potem ewentualnie, no ale musimy jakąś projekt uchwały jakby zaproponować, tak? No moim zdaniem w tej treści no to jest bezzasadna skarga, no bo
No bo pani obalił jakby żart o to, że stan tych budynków jest jaki jest, nie?
Znaczy tutaj panie też sobie proszą o regulowanie funkcji prawnej tej, tak dalej.
Bo tak prawdę mówiąc, to ja w ogóle zastanawiam się, czy tu mamy do czynienia ze skargą, czy z jakąś inną formą wnioskowania, wniesienia petycji. Co prawda pani nie wyartykowały tego jasno, ale czy to jest skarga tak naprawdę, to szczerze mówiąc mam wątpliwość.
Ja nie pamiętam tego
pisma. To jest trochę takie wezwanie do działania prawnego.
Tak,
nie
skarżenie.
Tak, rozwiązania problemu.
Tak, ona właśnie prosiła o uregulowanie, nie ma skargi, ona prosiła o uregulowanie właśnie kwestii prawnych dotyczących wodociągu.
Nie musimy jako takiego działania stricte skargi, co do skargi czy petycji, nie?
I myślę, że jeżeli by wątpliwości, to można było, kiedy panie były jeszcze, to precyzować to, jak to traktują, tak? Bo no, każdy inaczej. Ja uważam, że to jest właśnie przede wszystkim skarga na to, tak wynika z treści, na to, że to jest nieuregulowane i one w dalszym ciągu jakby mają pretensje i jakby żądają, żeby miały przynajmniej wodociąg od licznika i osobną kanalizację. No a drugie, no to teraz już akurat nie było o tym mowy za dużo, ale też no poprzednia petycja została przyjęta. To był 21 rok, korespondencja tam już chyba 2018 i było takie ponaglenie, tak? No, ale tu miały wyjaśnienie, więc nie wiem, czy, no, czy jak uznają, bo to właściwie dwóch kwestii dotyczyło to pismo. Także ja uważam, że to jednak jak to...
Ale jeżeli skarga pani radna, to na kogo? Bo to też nie zostało w żaden sposób wyartykułowane. Jeżeli na pana prezesa wodociągu, chociaż to jest swego rodzaju domniemanie, no to tutaj rada też chyba nie jest specjalnie kompetentna do tego.
No bo tak naprawdę gdyby jeszcze odkupiło od gminy,
ale to jest gminy.
Nie ma jakiegoś...
To gmina ma osobowość prawną, bo może być też skarga na gminę, a gmina ma osobowość prawną, a reprezentuje ją burmistrz, tak?
To się zgadza, natomiast gdyby to potraktować jako skargę, no... Znaczy inaczej, gdyby chcieć tą sprawę jakoś tak w cudzysłowie pchnąć do przodu, to chyba nawet lepiej, gdyby to nie była skarga, bo jeżeli potraktujemy to jako wniosek petycji, to bardziej da się podjąć chyba te działania, o których mówili Państwo wcześniej, żeby zorganizować to spotkanie i żeby tę sprawę zacząć po prostu załatwiać.
No to ja bym radził, żeby po prostu zakończyć tą...
No to nie, to mnie się wydaje, że nie można tak zakończyć, tylko albo do innych kompetencji, bo to jest komisja skargi wniosków. Jeżeli uznajemy, że to nie jest skarga, tylko że porozmawialiśmy, umówiliśmy się nie jako komisja, bo byliśmy też jako radni, no to nie mamy tu nic do powiedzenia, tak? Nie skarga, nie petycja, nie wniosek, nie petycja.
To jest jakiś wniosek, nie? Tylko że pytanie, czy odniesienie do wniosku też wymaga jego podjęcia stosownej uchwały, czy przedłożenia Rady stosownej uchwały z przebiegu obrad tej komisji. No.
Wniosek?
Wniosek też jest pewnego rodzaju chyba w orzecznictwie skargą, bo też wymaga wyczerpującego uzasadnienia.
Znaczy dla mnie bardziej, jeżeli nie skarga, to bardziej petycja niż wniosek, bo to chodzi tak o załatwienie pewnej sprawy, a o charakterze ogólnym, że tak powiem. Wydaje mi się, bo to też nie dotyczy trybu działania wniosek. Jak przeczytamy, pozwolą Państwo otworzę kodeks postępowania administracyjnego, to definicja jest taka dość... No, przeczytam. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, ulepszenia pracy, zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. No, co prawda to jest to w szczególności, ale to nie jest taka sprawa tak naprawdę. To nie jest sprawa organizacji pracy administracji, urzędu, tylko załatwienia tej sprawy dla mieszkańców w ich interesie, bezsprzecznie tak. Więc to tylko moim zdaniem raczej petycja. No. Aczkolwiek te rozróżnienia są bardzo niejasne, no to też.
A co pan proponuje?
Petycja.
Ja bym potraktował to chyba jako petycję i też jakby wdrożył te działania, o których państwo zwrócił się do burmistrza, do
rady.
Bo myślę, że to po prostu najbardziej efektywne też będzie dla osób, które są zainteresowane.
To znaczy, jeśli jeszcze mogę. Pani już raz w 2021 roku ta petycja ona została pozytywnie rozpatrzona. To był 21 rok, jest 26. A petycje, no to są tak, oczywiście wiadomo, że to jest tak jak z różnymi sprawami, a zrobimy, jak będziemy mogli, jak będą pieniądze i tak dalej. A ja to zrozumiałam, jednak dam taką nawet skargę na pewną bezczynność, ponieważ panie nie dowiedziały się tego, czego się dowiedziały na tej komisji, że już są jakieś projekty, że już coś się działa wcześniej, tak, bo w tym piśmie, które do naszych materiałów teraz zostało dołączone, no to tam jakieś już wyjaśnienia są. Sama nie wiem, ja jak one uznały, że się skarżą, no to bym to uznała za skargę. Albo jest bezzasadna, albo jest bezzasadna, albo...
Ale mówimy o tym dokumencie, o tym, który wczoraj to nasz czas postępowali. W nawiązaniu do rozmowy podczas Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej sprzed ponad 2 lat informujemy, że zostały odnalezione dokumenty w archiwach domowych i sądowych potwierdzające sprzedaż budynków szeregowych przez regionu przez Urząd Miasta Poznania. W związku z powyższym ponownie wzywamy tutejszy samorząd w oparciu o uchwałę z dnia 29 września 2021 do uregulowania prawnie kwestii dotyczących instalacji wody i kanalizacji oraz instalacji elektrycznej wyżej wymienionej zawodowej szeregowej przez regionu. Pomimo złożonej petycji, projekt działania ze strony działalności podejrzanych, który jest określony paragraf 5 umowy do zastrzeżonego wydarzenia, ponadto wzywamy tutejszą władzę do modernizacji chodników, ulic, oświetlenia przy ulicy Legionów i dróg przyległych. Terenu określonego przez państwa jako zdegradowanego, a wymagającego remontu i inwestycji. Załączenie przedstawionych kopii dokumentów potwierdzających akt sprzedaży budynku szeregowego. To jest właśnie ta pani rada, ten element wezwania do działania.
Tak. Czyli właśnie... No i skarga na przewlekłość. Ja rozumiem, że to jest 5 lat i no, coś tam było obiecane w tym uzasadnieniu do petycji.
Mam taką uchwałę z 29.
No ja już przedstawiałam na przedniej komisji.
Rozpatrzenie petycji w sprawie instalacji wody i kanalizacji policji regionu Rada Miejska w Kraju uznaje petycję zasadną. Uzasadnienie stanowi założenie mniejszej umowy o uchwałę podjęcia.
No bo nie wymagałam uzasadnienia, jeżeli była.
Ale jeżeli nie będzie jednego spotkania tych mieszkańców i najprawdopodobniej o wystąpienie warunków technicznych do czeladzkich wodociągów, to czeladzkie wodociągi zostaną tą sprawę bez biegu tak naprawdę.
Bo
przecież
chodzi o uprawnienia.
Nie wymagało to uzasadnienia, ale uzasadnił to ZIK do petycji, było podłączone i tam były te obietnice. No plany też, bo to wiadomo, że się może znaleźć tak, ale to by trzeba było chodzić i się dopytywać, bo jakby byłem, może by miały tę wiedzę taką, tak, że już coś się ruszyło, no to by nie przyszły. No ale 5 lat, no to jest długo, szczególnie w takich sytuacjach, tam już się ma trochę lat, no to się wydaje, że to bardzo długo, także... No, oprócz tego stanowisko, no i to jest 13 sierpnia 2021 roku, stanowisko w sprawie petycji mieszkańców Kremlin, to jest to, co czytałam na poprzednim posiedzeniu. No i tu tutaj było, no, że coś tam, były nadzieje, no a teraz też są nadzieje.
No to 5 lat pewnie wynikało z tego, że była troszkę inna sytuacja, teraz wiemy o tym, że ta...
Ale to jest jeszcze, tutaj jest jeszcze pismo, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że jest pismo pani Jolanty Mośko, która w imieniu Rady Miejskiej do tej petycji, gdzie było to pytanie, to samo obiecywała, że do 26 roku się znajdzie w planach, tak, czy będzie wykonane.
Dobra.
Czyli pan. Ja bym uznała Michała za petycję moją. I tu wiemy, no, że mamy inne możliwości, no ja na pewno też się Patryk pomogę, jeżeli chodzi o spotkanie z tymi mieszkańcami. Ja jutro dokładnie spotkam się z panem, umówić z panem prezesem wodociągów, ustalimy treść tego pisma, ewentualnie termin tego spotkania i po prostu powiaduję was ja i wtedy będziemy mogli też razem się jakoś podzielić z tymi mieszkańcami po prostu regionów. Ja co prawda ich nie znam tak jak ten, ale to poznam. Tak jak będziesz mało się odzywało, żeby już karała w głowę, żeby po prostu nikt nie powiedział, no trudna sytuacja dla mnie, na
ale... Petycja jest wygodna, bo nie wymaga uzasadnienia, no, jak się mówi, że zgadza jest bezzasadna, bo 5 lat to jest krótko. Nie tak długo znowu.
Pani teraz proszę zwrócić uwagę na to,
że
Legionów jest zaplanowane w remoncie, mamy trochę więcej możliwości, no musiało może usunąć to 5 lat tak naprawdę.
COVID, zmiana struktury. No my będziemy się tłumaczyć, bo to było wiele czynników zewnętrznych.
Jeżeli jest zgodny co do tego, że to ma petycja, po prostu tak jak mówię, ja
się... No i to trzeba też w uzasadnieniu pisać. Pisać więcej prawdy, że to się nie, że nie ma takiego obowiązku, żeby robić remont. Są różne, że nie ma takiego obowiązku, że żeby też uczyć, bo to jest też powinność taka, tym bardziej, że tutaj też stosujemy KPA. Czyli trzeba uczyć też mieszkańca, że pewne rzeczy się nie da, że nie można, a to wychodzi i się cieszy, że już się za to wzięli, 5 lat nic, potem może następne 5 lat.
Chodzi
o taką zasadę, no jednak, bo to też nie jest tak, że jak już coś się komuś obiecuje, no to już troszkę łagodnieje, już się tak nie rzuca, mimo że jest wściekły.
Tylko
jest problem nie jest rozwiązany.
To każdy mieszkańc mógłby przyjść i mieć takie same problemy i się oczekiwałby, żeby to zajęło.
Wniosek jest taki, żeby potraktować sprawę jako petycję i pracę komisji w tej sprawie zakończyć wnioskiem o zobowiązanie burmistrza, o zorganizowanie.
Żeby mogła dobrze głosować.
Znaczy my mamy tak wpisę pani cały tego, żeby tak?
Proszę nie, no chcę, żeby pan na piśmie zgłosił ten wniosek, bo mogę
tylko piszę, to jest
tyle. Mogę się.
Tak. To ja mogę pisać.
Dobrze.
Tutaj po prostu.
Dobrze, wnioskuję o potraktowanie sprawy. Jakby się trzeba nazwać, nie wiem.
Może skali naszej petycji dotyczącej ulicy Wodociągów w
Przemyślu. Nie możemy słowa użyć, nie wiem, sprawy.
No, panie, sprawy. Panie, nie wiem, że to petycja, to my no chcemy uznać, że to petycja. Musi być ten
sprawy. W regulowaniu.
O regulowaniu sytuacji prawnej. No.
Za petycję.
Tak?
Jednocześnie zobowiązań burmistrza miasta Czeleć. Do zorganizowania spotkania z mieszkańcami zabudowy szeregowej przy ulicy Legionów. W celu przedstawienia.
Burmistrza Czelać, burmistrza miasta Czelać do spotkania z mieszkańcami.
Zabudowy szeregowej mieszkańców, zabudowy szeregowej w ulicy Legionów.
Tak?
Celem przedstawienia możliwości technicznych rozwiązania spraw związanych z instalacją wody kanalizacyjnej.
Możliwości instalacji, tak?
Wodnej i kanalizacji.
To odczytam pani teraz, dobrze?
Proszę, nie, to ja już wysłuchałam. Chcę tylko zapytać, czy to będzie, no bo to przyjęcie petycji nie wymaga uzasadnienia, czy to będzie W uzasadnieniu to zobowiązanie dla pana burmistrza w stosunku do pana. Nie, znaczy tam, nałożenie zobowiązania na pana burmistrza, czy będzie w tym projekcie uchwały? No nie, to jest wniosek do przegłosowania. Czyli to będzie ta treść będzie.
Przedłożona burmistrzowi. Tak, raczej w tą stronę bym zmierzał, nie?
No, czyli będzie projekt uchwały zobowiązać, treść projektu uchwały będzie zobowiązać burmistrza.
Ale będziemy tą uchwałą też jakby.
To znaczy załatwić petycję, rada musi uchwałą. No państwo zawsze ten swoje stanowisko wyrażają w formie projektu uchwały tak naprawdę. Natomiast pani rada, tu mam wątpliwość, czy w tej uchwale rada może zobowiązać burmistrza, może byśmy to
pisali.
Także to. Bo czym innym jest pozytywne rozpatrzenie, tak uwzględnienie petycji, a czym innym.
Czy możemy pan z wnioskiem formalnym pana rzecznika zagłosować? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje?
Przepraszam.
Ja przygotowuję projekt.
Nie,
trzeba
by było. Muszę się głosować.
Dobrze, to się dostaje po prostu. Zabierz trójkę.
Jeżeli już mogę przeprosić, ale...
Dobrze, rozumiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To ja pozwolę sobie odczytać uchwałę, czy projekt.
Ja bardzo proszę.
W paragrafie pierwszym mielibyśmy uwzględnić petycję wniesioną 30 stycznia 2026 roku przez Alinę D. i Lucję S. o podjęcie działań zmierzających do przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Lewianów w Czeladzi. W paragrafie drugim uzasadnienie załatwienia petycji stanowi załącznik do uchwały. Tu byśmy wpisali o tych działaniach, jest to wpływ, o którym mówiliśmy. W paragrafie trzecim zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi do poinformowania wnioskodawcy o sposobie załatwienia petycji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jest załącznik do uchwały?
Zapisałem to w ten sposób, że uzasadnienie załatwienia petycji stanowi załącznik do uchwały. Tak.
No niekoniecznie, no, to jest ta sama, jeżeli traktujemy tę petycję, bestia nie jest ta sama, no to drugi raz w tej samej sprawie to petycję można składać 10 razy na skargi, nie? Jak to jest? Bo no, mimo, no, ale musimy tego rozpatrywać, jak nie. Czy nowe dokumenty były, tak?
No były nowe dokumenty, mamy nowe okoliczności sprawy, no to bezsprzecznie tak jest. Natomiast też sprawdzamy...
Uczę się.
Natomiast jeżeli chodzi o ten element... zobowiązania gminy czy burmistrza do, to tak, gdy to zapiszemy to w uzasadnieniu. Nie wiem, czy teraz to zareagować i państwo odczytać, czy...
Aha, ale to chcemy, żeby to uzasadnienie w uzasadnieniu...
No bo ja myślę, że to jest ten element, gdzie możemy zapisać o tym spotkaniu.
Tak się odbyło,
żeby to też rada też wyraziła jakoś...
No wiem, że nie musi być.
Pani rada, czy decydujemy się na to wszystko?
Tak. Właśnie uważam, że rada może go zobowiązać do spotkania czy pana burmistrza, ale niekoniecznie.
Po rozpatrzeniu petycji Rada uznała za zasadne uwzględnienie petycji. Jej uwzględnienie może nie przynajmniej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady dokonała wszechstronnej oceny petycji, przeanalizowała dokumentację dotyczącą sprawy oraz zasięgnęła informacji o sprawie w spółce Czarlaskiej Wodociągi Spółka ZOO. Jednocześnie ustalono, że przebudowa sieci wymagać będzie współdziałania wszystkich właścicieli nieruchomości, których dotyczy problem opisany w petycji. W tej sytuacji Rada zwraca się do Burmistrza Miasta i Spółki Czarlaskie Wodociągi o zorganizowanie spotkania z właścicielami nieruchomości celem przedstawienia sprawy i ewentualnego omówienia dalszych kroków i omówienia dalszych działań.
Nie jestem przekonana, czy obie strony ustawiły, czy pani redaktor, mamy też. Ani przepraszam, że zaraz oddzwonię do komisji. Ja bym nie powiedziała, że ustalono, żeby tam się nie obrażały panie, tylko że nie wiem, przedstawiciel Czarlaskich Wodociągów przedstawił to, one się zgodziły, ale to nie jest tak, że to jest ustalono, że okay, wymaga to konieczności, tak, bo nie sądzę, żeby to tak się skończyło, że...
To może przedstawiciel spółki poinformował, czy prezes? Przedstawiciel może.
Że prezes poinformował, one zaakceptowały, tak? Bo to jest co inaczej niż takie uzgodniono,
to przebudowa sieci wymagać będzie współdziałania wszystkich przedstawiciel spółki, poinformował.
Współdziałania wszystkich właścicieli.
To może przystąpić do głosowania? Kto jest za? Przeciw 0, wstrzymujących 0, obecnych 3. Dobrze, dziękuję Państwu za posiedzenie.